Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich słuchaczy na rozmowy niedokończone. Jesteśmy w tygodniu poprzedzającym ważne święto dla nas, dla Polaków, dla patriotów. Chodzi o Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, zwanych też niezłomnymi. Witam serdecznie w naszym studio panów, pana redaktora Tadeusza Płużańskiego, publicystę, historyka, prezesa Fundacji Łączka.
Witam serdecznie.
Oraz witam pana Jana Józefa Kasprzyka, historyka, prezesa Związku Piłsudczyków i z zamiłowania aktora.
Witam serdecznie ojca, witam państwa, szczęść Boże.
I temat, który nas gromadzi, to jak zachować pamięć o wielkich Polakach. Jest to kolejna część naszych rozmów. Przypomnę, że dziś o 18:15 rozmawialiśmy już, zaczęliśmy o tym rozmawiać w telewizji Trwam. Chodzi o żołnierzy wyklętych, chodzi o żołnierzy niezłomnych, chodzi o to, jak dziś, a konkretnie w jaki sposób zachowywać, jakie są sposoby zachowania tej pamięci, co przeszkadza w zachowaniu tej pamięci, bo też należy o tym wspominać, bo kim są żołnierze wyklęci, kim są żołnierze niezłomni, to wydaje mi się, że powszechnie już jest wiadomo, że już coraz lepiej z tą pamięcią historyczną u nas.
No, ja bym powiedział tak, że mamy w Polsce do czynienia ze swoistą paranoją, bo z jednej strony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto państwowe. Przypomnijmy, zawdzięczamy to święto dwóm profesorom świętej pamięci, Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi Polski, i Januszowi Kurtyce, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, którzy zostali na nieludzkiej ziemi, smoleńskiej. Ale to oni właśnie podnieśli żołnierzy niezłomnych do rangi państwowej. Szczególnie Lech Kaczyński o to walczył, to sobie postawił za cel swojej prezydentury, można powiedzieć. Z jednej strony politykę historyczną w sensie ogólnym, a w sensie szczególnym pamięć o tym wyrwanym kręgosłupie, prawda, narodu polskiego, czyli właśnie żołnierzach niezłomnych. Gdyby nie oni, gdyby nie tych dwóch profesorów, prawdopodobnie dzisiaj nie siedzielibyśmy tutaj w studio i nie rozmawiali o tych sprawach. No? Ale mamy właśnie święto państwowe i w czym leży problem? To święto przez państwo nie jest obchodzone. Obecny prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził, prawda, podpisał ten projekt przygotowany swego czasu przez swojego poprzednika Lecha Kaczyńskiego i na tym właściwie koniec. Prawda? Państwo polskie nie robi nic, żeby przybliżyć nam, o co w tym święcie chodzi. Prawda? Większość Polaków niestety w wyniku właśnie tej polityki, prawda, amnezyjnej, możemy powiedzieć, nie wie w ogóle, prawda, w czym rzecz, co to jest za dzień, dlaczego 1 marca, prawda, no, przypomnijmy tylko krótko, prawda, to jest dzień szczególny, pamiątka kaźni oficerów polskich żołnierzy, prawda, z 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolności i Niezawisłej z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Prawda? Oni zostali zamordowani 1 marca 1951 roku w katowni Bezpieki przy ulicy Rakowieckiej. No? Więc to jest pierwsza rzecz. Polacy niestety o tym się nie dowiedzą, ponieważ media, tak zwane publiczne, niestety nie poświęcają temu ani jednego programu. Ja nie widziałem, prawda, znowu w tym roku, żeby ktokolwiek, prawda, czy w Jedynce, Dwójce, czy w innych stacjach w ogóle się zająknął na ten temat. Prawda? Czyli mamy święto państwowe i państwo zdaje się ignorować to. Prawda? Powinna być wielka kampania informacyjna. Co to właśnie, dlaczego 1 marca i kim są w ogóle żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, tego niestety nie ma. I to, co się dzieje, prawda, co roku, zawdzięczamy ogromnemu, oddolnemu entuzjazmowi, prawda, głównie młodych ludzi. Istnieją społeczne komitety żołnierzy niezłomnych i tylko dzięki właśnie oddolnemu, prawda, obywatelskiemu zorganizowaniu się obchodzimy ten dzień, czyli te wszystkie inicjatywy oddolne wyręczają państwo i to jest oczywiście sytuacja przykra, prawda? Bo tutaj cały aparat państwowy powinien być właśnie skupiony na tym, żeby przede wszystkim poinformować Polaków, co to jest za święto, prawda? A nie ukrywać te rzeczy. Ja jeszcze przypomnę jeden taki moment z prezydentury Bronisława Komorowskiego. Pojawił się kiedyś w innej katowni bezpieki przy ulicy Koszykowej w Warszawie, gdzie też nasi żołnierze niezłomni byli przetrzymywani, represjonowani. Pojawił się tam z ówczesnym ministrem Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości. I Bronisław Komorowski, to było właśnie 1 marca, prawda, zeszli tam do tych podziemi i pamiętam słowa pana prezydenta Komorowskiego, który powiedział tak: no bardzo ważne jest, że my tutaj się zebraliśmy w tym szczególnym dniu, prawda, pamiętajmy o ofiarach tego strasznego systemu, ale to nie znaczy, że my powinniśmy rozliczać sprawców. No więc to był jasny sygnał,
no właśnie, bo
mamy żołnierzy niezłomnych, ale mamy też drugą stronę, prawda, czyli tych, którzy prześladowali. I prezydent dał wyraźną wskazówkę, prawda, nie rozliczajmy zbrodniarzy komunistycznych, to się niestety dzieje, prawda? No. Dlatego ja też apeluję o to, żeby mówiąc o żołnierzach niezłomnych, żebyśmy nie zapomnieli, że byli ci, którzy właśnie do takich dołów śmierci ich doprowadzili, prawda? Wszystkich tych śledczych, sędziów, prokuratorów, prawda? A na końcu stał ten człowiek, który strzelał w tył głowę i oni są w III RP całkowicie bezkarni. Wiele z tych osób cały czas żyje, prawda? I prezydent mówi, że to zostawmy ich w spokoju, no to wiadomo, że sądy potem nie będą zainteresowane.
A propos właśnie tego, co pan mówi, no da się słyszeć takie głosy, no zostawmy już tę historię, przecież przebaczyliśmy, no ja mówię, że w imię źle pojętej miłości bliźniego i siebie samego przede wszystkim, ktoś mówi, no przecież powinniśmy wybaczać w imię właśnie tej źle pojętej miłości, tak?
Wybaczać nie oznacza zapomnieć i wybaczać to nie oznacza osądzić tych, którzy byli sprawcami, bo wydaje mi się, że mówiliśmy o tym w części pierwszej naszego dzisiejszego spotkania w telewizji Trwam, ale odnoszę takie wrażenie, że żołnierzy wyklętych zabijano trzykrotnie. Zabijano ich w tym sensie takim fizycznym, realnym, czyli w tym okresie lat 43-63, no bo w tych granicach czasowych przyjmuje się, że to podziemie antykomunistyczne, czy też jak niektórzy chcą to nazwać i moim zdaniem słusznie, powstanie antykomunistyczne, bo było to coś z powstania, choćby z uwagi na rangę przez szeregi żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych przewinęło się prawie 180 tysięcy ludzi, prawie 5 tysięcy z nich zostało zamordowanych. To byli ci, którzy uznali, że polskość to jest umiłowanie wolności, umiłowanie suwerenności, bezinteresowne, nawet jeżeli trzeba oddać za niepodległość, za suwerenność swoje życie. To takie przeciwstawienie tych słów Donalda Tuska sprzed lat zapisanych, na szczęście archiwa nie płoną, że polskość to nienormalność. Nie, polskość to umiłowanie wolności. I wtedy, kiedy oni świadczyli o tym, że polskość to umiłowanie wolności, zabijano ich po raz pierwszy. Potem zabijano ich po raz drugi, kiedy miała zginąć pamięć o nich, zginąć pamięć o żołnierzach wyklętych i to w jakimś stopniu komunistom się udało. Przez oczywiście zmasowaną akcję propagandową w latach 40. i 50., przez te obrzydliwe plakaty Armia Krajowa zapluty karzeł reakcji, przez nazywanie żołnierzy walczących o suwerenność bandami, udało się to przy wsparciu również kina, no przecież znany i często powtarzany obecnie w telewizji serial PRL-owski Ogniomistrz Kaleń, to nic innego jak historia o walkach ubeków i KBW z oddziałami Żubryda na Podkarpaciu, bohaterskiego żołnierza niezłomnego. Więc wzmacniane to było też przekazem filmowym, licznymi książkami, popularnymi Łunami w Bieszczadach i tak dalej, ale nie tylko. I to w jakimś stopniu się udało. I wydawać by się mogło, że w 89 roku przychodzi ten moment, kiedy nazwiemy prawdę prawdą, dobro dobrem, a zło i kłamstwo złem i kłamstwem. Tak się jednak nie stało. Proszę zwrócić uwagę, że po 89 roku w kręgach, które zwłaszcza tworzyły III Rzeczpospolitą, czyli kręgach okrągłostołowych, pojawiło się w odniesieniu do żołnierzy niezłomnych i tego okresu powojennego takie określenie, że to była wojna domowa, że każdy miał swoje racje i wydaje mi się, że to było i jest też, o czym za chwilę, zabijanie żołnierzy niezłomnych i pamięci o nich po raz trzeci, dlatego że nie można tutaj relatywizować postaw, które wówczas w Polsce istniały. To bardzo celnie Józef Mackiewicz w 1947 roku ujął, mówiąc, że społeczeństwo, które strzela, nigdy nie da się zbolszewizować. Bolszewizacja zapanuje dopiero, gdy ostatni żołnierze wyjdą z ukrycia i posłusznie staną w ogonkach. Tak mówił Józef Mackiewicz, wybitny pisarz, wybitny antykomunista. I faktycznie to społeczeństwo przez żołnierzy niezłomnych pokazywało, że nie chce się zbolszewizować, że nie stanie w karnym ordynku, choć oczywiście zdarzali się tacy, którzy w tym ordynku komunistycznym stanęli. I teraz wracając jeszcze do tej narracji po 89 roku. No celują w tym oczywiście publicyści Gazety Wyborczej, poczynając od jej redaktora naczelnego Adama Michnika, który nie dalej jak dwa lata temu w artykule Żołnierze wyklęci w Podtrzasku nazywa okres powojenny ponurym czasem, w którym wszystkie niemal drogi prowadziły donikąd. To są cytaty, bo chcę być tutaj precyzyjny. Adam Michnik pisze dalej. Zazdroszczę tym, dla których wszystko jest jasne. No, na szczęście nam zazdrości, bo dla nas jest jasne, prawda? Kłamstwo. Ale dalej pisze na przykład. To była wojna polsko-polska. Po obu stronach, a zatem i po stronie żołnierzy niezłomnych, zwyciężała logika nienawiści. A zatem takie wprost relatywizowanie postaw, które po wojnie się w Polsce pojawiły, wtóruje w tym nawet w ostrzejszej formie Severin Blumstein, Jacek Żakowski biorąc niedawno w obronę Zygmunta Baumana i wielu, wielu, wielu innych. I to jest moim zdaniem zabijanie żołnierzy niezłomnych po raz trzeci. Relatywizowanie tego, co w Polsce po wojnie się działo, czyli tej walki o niepodległość, porównywanie postaw czy też racji żołnierzy, którzy mieli poczucie bycia tym przedłużeniem polskiego państwa podziemnego i bycia armią tego państwa, broniącym również ludności przed sowietyzacją Polski, stawianie ich na równi z tymi, którzy uwierzyli w komunizm. I to jest moim zdaniem bardzo groźne. Owoce tego oczywiście są choćby w tym, że do końca nie uregulowaliśmy spraw, o których tutaj mówił Tadeusz Płużański, osądzenia tych, którzy są winni zbrodni komunistycznych. Ale to też się pojawia choćby w tym, jak przywołany tu Bronisław Komorowski, który z jednej strony deklaruje pamięć o żołnierzach wyklętych, ale z drugiej strony jest obecny na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego, który wtedy...
gra pierwsze skrzypce.
I gra tam pierwsze skrzypce, mówiąc niemalże nad trumną Jaruzelskiego, akurat tej trumny w kościele nie było. Śpi, kolego, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. To są słowa pana prezydenta. Tegoż Jaruzelskiego, który w tamtym czasie zostaje odznaczony za walkę z bandami reakcyjnymi, czyli mówiąc po polsku, za walkę z podziemiem niepodległościowym. Ta relatywizacja wprost i nie wprost to jest zabijanie żołnierzy niezłomnych po raz trzeci.
Myślę tak, dzieci już śpią, także możemy też może takie rzeczy wyciągnąć, czego nie pasowało wcześniej, bo chyba jest warto i chyba ważne jest, żeby ci, którzy nie wiedzą nawet, żeby się dowiedzieli, bo to nie chodzi też o samą, chodzi o śmierć, bo to jest najgorsze, śmierć, tak? Przez, tutaj padły już te słowa, strzał w tył głowy, czyli są metody bolszewickie, metody totalitarne, ale przecież wcześniej były ogromne tortury. I to niesamowite tortury.
Więc właśnie, no, ja przypomnę tylko słowa słynne już, ale myślę, że warto to powtarzać często, rotmistrza Pileckiego, który określił to, co się działo na Rakowieckiej. Oświęcim przy tym to była Igraszka, prawda? Człowiek, który doświadczył brunatnego reżimu, prawda, nazistowskiego, był ochotnikiem do Auschwitz, prawda? Poszedł tam dobrowolnie, zorganizował ruch oporu, potem uciekł, prawda, żeby też z tym celem, żeby wyzwolić obóz. Potem trafił po 1944 roku, prawda, na Rakowiecką razem z całą swoją grupą. Jeżeli on tak to określa, prawda, że Auschwitz, prawda, wydawałoby się, że najgorsze miejsce na ziemi, prawda? Ta wielka fabryka śmierci, jeżeli to jest nic, prawda, wobec tego, co się działo na Rakowieckiej, no to my musimy się poważnie wsłuchać w te słowa, prawda? Rzeczywiście ci ludzie, ci polscy bohaterowie, podkreślmy, doznawali ogromnych cierpień, prawda? Z rąk właśnie, czyich możemy się zastanowić, prawda? Niektórzy powiedzą Polaków. Ja bym powiedział wprost, nie Polaków, tylko komunistów, prawda? Bo w momencie przejścia na komunizm ci ludzie przestawali być Polakami.
No, ale są takie nazwiska, chociażby Brystegierowa, tak? Krwawa Luna nadano jej nawet taki przydomek. Czy tam jeszcze inni, którzy no, bardzo bestialsko traktowali tych młodych mężczyzn, młodych chłopaków szczególnie.
A Luna Brystegierowa to jest jedna z tych pań potworów, możemy powiedzieć, które się znęcały właśnie nad uwięzionymi polskimi bohaterami. I ona rzeczywiście była znana z tego, że potrafiła aresztowanych młodych akowców, prawda, tak przesłuchiwać, że miażdżyła im przyrodzenie w szufladach, prawda? No, rzeczy po prostu niewyobrażalne. Była też słynna inna pani, która do dzisiaj, prawda, jest otaczana ochroną, a może nawet pewnym kultem, prawda? Ja mówię tutaj o Helenie Wolińskiej-Brus, która teraz wróciła do nas wszystkich.
No właśnie, ten film
w postaci w jednej z bohaterek filmu Ida, prawda? Film Ida Pawła Pawlikowskiego dostał właśnie Oscara, prawda? Mówiono, że jest to film polski, prawda? Znowu wracamy do postaci Bronisława Komorowskiego, prawda? Mówił, że jest to wspaniała promocja polskości, że ten film dostał taką, prawda, wielką nagrodę. Pani premier
Kopacz. Kim ta pani była właśnie? Jest ta jedna rola właśnie w tym filmie. Przedstawia tę osobę, pan już wspomniał jej nazwisko. A kim ta pani, co ta pani robiła?
No więc właśnie, z filmu się o tym nie dowiemy niestety, prawda? W filmie ta postać występuje jako osoba wrzucona, prawda, w tryby historii. Można też podejrzewać, że nawet ofiara tego strasznego komunistycznego systemu, tylko rzeczywistość była zupełnie inna. Helena Wolińska-Brus była twórczynią tego okropnego systemu, była jedną z kluczowych osób, jeśli chodzi o utrwalanie tutaj stalinowskiej władzy. Była prokuratorem wojskowym, która aresztowała wiele zacnych, prawda, postaci podziemia niepodległościowego. Najsłynniejszym był generał August Emil Fildorf Niel, którego bez jakichkolwiek dowodów winy wsadziła do więzienia na wniosek bezpieki, prawda? Bo to było tak, że prokurator wojskowy w tamtych czasach ściśle współpracował, prawda, z organami represji, prawda, z policją polityczną, czyli właśnie z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego i bezpieka wystawiała, prawda, taki wniosek, takie zapytanie do pani prokurator, a ona automatycznie aresztowała daną osobę, prawda? I tak aresztowała właśnie generała Augusta Emila Fildorfa Niela, co ostatecznie doprowadziło do skazania go na karę śmierci, powieszenia i zrzucenia do bezimiennego dołu, prawda? Taka była Helena Wolińska-Brus. Znana była też z tego, że mówiła wprost, iż nienawidzi Polaków i polskości, bo właśnie to była komunistka, prawda? Która miała w pogardzie całkowicie jakichś żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, i ta tradycja była całkowicie obca. Była polską Żydówką, prawda? Urodzoną w 1919 roku w Warszawie. W czasie wojny trafiła do warszawskiego getta. I teraz też no, dochodzimy do właśnie do tego, o czym mówił Jan Kasprzyk, prawda? ponownego zabijania naszych bohaterów, bo to nie Helena Wolińska okazuje się oprawczynią, bo ją można usprawiedliwić, można zrozumieć jej czyny, prawda? I tak właśnie robi na przykład...
prokuratura wystosowała akt oskarżenia. Udało się wystosować taki akt oskarżenia.
Ale nie udało się dokonać ekstradycji Heleny Wolińskiej.
Tak, tak, tak.
Te próby były
a
na
A mimo
tyle,
to stawiamy
prawda?
Pomnik. I Oscara.
No, można powiedzieć, prawda, w skrócie, że właśnie Helena Wolińska dzisiaj dostała Oscara, prawda? I takie środowiska jak Gazety Wyborczej, prawda, które właśnie tworzyły tą rzeczywistość okrągłostołową i później. Sam fakt, prawda, przebywania przez panią Helenę Wolińską w getcie warszawskim rozumieją w ten sposób, że to ma tłumaczyć jej całe życie, prawda? Ma usprawiedliwiać też jej późniejsze zbrodnicze czyny, czyli Helena Wolińska na zawsze ma zostać tylko i wyłącznie ofiarą, nigdy katem, nigdy prześladowcą. I niestety ten schemat powtórzył właśnie Paweł Pawlikowski w swoim dziele pod tytułem Ida, ale tutaj jeszcze trzeba wrócić do tego momentu, skąd w ogóle pomysł na to, żeby Helena Wolińska stała się, prawda, jedną z osób odgrywanych, prawda, przez aktora. Przez Agatę Kuleszę konkretnie. Pawlikowski w wywiadach przyznał, że poznał Helenę Wolińską-Bruce, będąc w Oksfordzie. Był studentem męża pani Wolińskiej, czyli Włodzimierza Bruce'a, kiedyś politruka Ludowego Wojska Polskiego, potem ekonomisty marksistowskiego, który następnie stał się rewizjonistą, prawda? Ale wszystko było w ramach oczywiście komunizmu, prawda? Nigdy rewizjoniści, przypomnę, nie negowali, prawda, sensu komunizmu, tylko chcieli reformować ten system, co jest oczywistym nieporozumieniem. Natomiast Włodzimierz Bruce trafił właśnie do Oksfordu, bo tam dostał lepszy kontrakt, prawda, w latach 70. Bardzo często się mówi, że to jest ofiara, prawda, i osoby podobne to są ofiary czystek antysemickich w Polsce. No, przynajmniej w tym przypadku nie do końca to się sprawdza, prawda, bo po prostu zaproponowano mu lepszą garzę na Uniwersytecie w Oksfordzie. I za nim podążyła Helena Wolińska-Bruce, prawda? I tutaj po latach pojawia się Paweł Pawlikowski, który właśnie studiuje na Uniwersytecie w Oksfordzie, z tym, że relacje na tyle się, prawda, zmieniają, że on nie tylko już jest studentem profesora Włodzimierza Bruce'a, ale też zaprzyjaźnia się z rodziną i jest gościem państwa Bruce'ów w ich domu. Mówi, że przychodzi tam, prawda, na herbatki, ciasteczka, prawda, i poznaje właśnie Helenę Wolińską jako osobę bardzo, bardzo ciepłą, prawda? Inteligentną, dowcipną.
O której w wywiadzie mówi, że osoba o niezwykłej osobowości.
Niezwykła osobowość,
wykraczającej
tak.
Poza ramy takiej przeciętnej pani starszej, miłej, mieszkającej tam na Wyspach Brytyjskich.
Tak. Same właściwie pozytywne, prawda, cechy. Po latach Pawlikowski odkrywa, że ta właśnie ciepła, sympatyczna, prawda, pani to jest była stalinowska prokurator i on jest też zafascynowany tą postacią. Jak wiele, prawda, różnych cech może pomieścić jedna osoba, prawda, że tutaj z jednej strony demon kat, a potem taka, prawda, potem taka sympatyczna starsza pani profesorowa Bruce'owa. I ona dzisiaj właśnie dostała Oscara, prawda, dzięki panu Pawlikowskiemu i cieszymy się wszyscy, prawda, że jest to promocja Polski. To nie jest promocja Polski, to jest, ja już mówiłem o tym, to jest film, ale warto to podkreślić, to jest film antypolski.
No, i rzecz jest też o tyle smutna, że o ile w Polsce zakładam, że część osób wie, kim była pani prokurator Wolińska i jakie były nasze dzieje powojenne, o tyle dla odbiorcy zachodniego, no bo zauważmy, że kiedy film ten był na ekranach w Polsce, nie odbił się szerokim echem. On teraz będzie dopiero oglądany szczególnie przez publiczność zachodnią, a zatem będzie utrwalał ten stereotyp Polaka antysemity i kraju, w którym w zasadzie największą tragedią, jaka się wydarzyła, była wyłącznie zagłada Żydów, natomiast nie będzie mówił na przykład o tym, co po wojnie osoby jak bohaterka filmu czyniły i dlaczego nie zostało osądzone. Stąd też był apel, zresztą podpisany przez bardzo wielu światłych ludzi kultury i nauki, aby film ten był poprzedzany planszą. Albo poprzedzany, albo żeby ta plansza po filmie następowała, no raczej pewnie przed, która zachodniego widza wprowadziłaby w tematykę, czy w skrócie opowiedziała o tym, o tych skomplikowanych polskich dziejach powojennych i przynajmniej uczciwie podała historię pani Wolińskiej, która też, przypomnijmy, jest epizod chyba w jednej z twych książek opisany, kiedy przyszła do Wolińskiej pani, prosząc o ułaskawienie, o wzgląd na męża bodajże swego, który jako żołnierz niezłomny był aresztowany. Wolińska odpowiedziała, to był 5 marca 1953 roku, że wyrzuciła ją za drzwi, krzycząc, że to jest najsmutniejszy dzień w jej życiu, bo dziś umarł towarzysz Stalin. No to była pani prokurator Wolińska i potem ciepła pani profesorowa o tak bogatej osobowości. Pani, która w jednym z wywiadów, kiedy już proces ekstradycyjny został uruchomiony, powiedziała, że prokuratorowi, który wydał nakaz jej aresztowania, najchętniej, cytuję, ukręciłaby łeb. Mówiła to starsza pani stojąca nad grobem. Wolińska zmarła parę lat temu, oczywiście nieosądzona.
W takim razie, wiedząc, znając te informacje, po prostu mnie jako Polakowi jest wstyd za taki film, za takiego Oscara i w ogóle nie wiem, co mam o tym myśleć, bo jeśli od najwyższych głów w państwie gratulują takich nagród, takiego wyróżnienia, to jest tak, jakby gratulować komuś, kto przyjdzie, opluje moją matkę albo mojego ojca, jeszcze nie wiem, co zrobi, jakie urządzi, i ja jeszcze przyjdę i pogratuluję mu za to, że tak zrobił.
Myślę, że kolejna granica została przekroczona w tym momencie, bo raz trzeba wrócić do poprzedniego filmu antypolskiego, wyraźnie antypolskiego, czyli Pokłosia. Jest to historia spreparowana na podstawie twórczości dosyć radosnej Jana Tomasza Grossa, znanego paszkwilanta, prawda? Autora Sąsiadów, prawda? Gdzie no, Polacy są przedstawieni właśnie jako zimni mordercy, prawda? Ale ta książka nie ma wiele wspólnego z historią. Wiemy dobrze, że w Jedwabnem, bo do tego ta historia się odnosiła, Polacy sami z siebie nie mordowali Żydów, tylko pod niemieckim batem, prawda? Tam znaleziono nawet przy stodole, prawda, łuski z niemieckiej broni. I to jest jednoznaczne, prawda? Polska była krajem okupowanym, gdzie straszny plan zagłady Żydów wymyślili Niemcy i z żelazną konsekwencją ten plan realizowali. Prawda? Niestety film Pokłosie to pominął, prawda? Tam pojawia się wątek niemiecki, spekuluje się, czy Niemcy tego dokonali, a ostatecznie okazuje się, prawda, że to jednak Polacy sami z siebie, i idąc tym tropem, Paweł Pawlikowski nakręcił właśnie Idę, ale ja bym powiedział, że ten film jeszcze bardziej jest antypolski, bo tam nawet ani jednego Niemca nie ma, prawda? Tam są wyłącznie Polacy, którzy dla takich podstawowych pobudek, prawda, korzyści materialnych, najprostszych, są w stanie mordować Żydów.
Czyli może świat chociaż idzie, separatyści niemieccy albo jacyś.
Świat idzie obraz, prawda, to taki, że to Polacy po prostu no, mają rzeczywiście ten antysemityzm wyssany z mlekiem matki, że my sami z siebie mordujemy, prawda, naszych współbraci, naszych sąsiadów, i bardzo słuszny jest apel, prawda, Reduty Dobrego Imienia, Ligi Przeciwko Zniesławieniom, o wprowadzenie korekty nie do samego filmu, ale w napisach początkowych, żeby wyjaśnić podstawowe fakty widzowi zachodniemu, który nie ma pojęcia o polskiej historii. Te fakty są takie, że Polska była okupowana przez Niemcy w latach 39-45, prawda? Że Polacy sami z siebie Żydów nie mordowali, tylko był to właśnie okrutny plan niemiecki. W końcu zdarzały się, co prawda, akty szmalcownictwa, były one jednakowoż surowo karane przez polskie państwo podziemne.
I jaka kara była? Wiadomo.
Co takie? Bardzo różnie. Również kara śmierci. Prawda? I ostatni punkt, czwarty, jest taki, że to właśnie Polacy, mimo że obowiązywała zbiorowa kara śmierci, rodzinna odpowiedzialność, prawda, za ukrywanie Żydów, tym Żydom pomagali i mają najwięcej drzewek w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.
I już niedługo będzie kaplica, tutaj też się okaże.
Szkodliwy, prawda? Czyni więcej szkody niż pożytku. A nasze władze, przepraszam, cofnij, władze naszego państwa, mają teraz powód do dumy, prawda? Że polska historia po raz kolejny została zniekształcona, zafałszowana, opluta, prawda? I naprawdę reakcja prezydenta Komorowskiego i premier, prawda, Kopacz, a także ministra kultury, no to są rzeczy skandaliczne. Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, inne państwo mi nie przychodzi teraz do głowy, które cieszy się z tego, że Polacy są przedstawiani w złym świetle. I te władze, prawda, przyklaskują tego typu antypolskim produkcjom. To jest naprawdę niebywała historia.
No, a z drugiej strony też to państwo nie prowadzi polityki kulturalnej, które mogłoby politykę historyczną wdrażać. To, co próbował wspomniany już tu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, no bo tak naprawdę polityka historyczna w Polsce na poważnie zaczęła się od Muzeum Powstania Warszawskiego. Znaczy na poważnie w sensie takim, że angażują się w to struktury samorządowe czy państwowe. Przypomnę, bo jest takie bardzo piękne zdanie, które też odnosi się do tego, o czym mówimy, które Lech Kaczyński wypowiedział, otwierając Muzeum Powstania Warszawskiego i zastanawiając się, czemu to muzeum powstaje dopiero w 2004 roku, a nie na przykład 10 lat wcześniej, kiedy była 50. rocznica. Otóż Lech Kaczyński wtedy mówił tak: w naszym życiu ciągle potężne są siły, dla których polska niepodległość, obecna w polskich siłach i umysłach, nie jest wartością, a zagrożeniem. Tak mówił Lech Kaczyński w 2004 roku, otwierając Muzeum Powstania Warszawskiego. I teraz tak, z jednej strony mamy dotowany przez państwo film Pokłosie, film Ida, no i wiele innych pomniejszych, w których produkcje zaangażowane są środki publiczne, czyli środki nasze, z naszych podatków, a z drugiej strony nie powstaje film, nie powstaje produkcja o rotmistrzu Pileckim. Powstał bardzo dobry teatr telewizji o Ince, ale przecież to jest materiał na wspaniały serial, na duży film, na duży obraz. No i mamy też takie przypadki, o których mówiłem też w poprzedniej części naszej rozmowy. Mianowicie wspaniały projekt, aby w Ostrołęce powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tu wracamy do tego naszego głównego tematu. Ten projekt zostaje złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwie, które z natury konstytucyjnej ma zajmować się wspieraniem, i z samej nazwy to wynika, polskiego dziedzictwa. I co się okazuje? Ten projekt miał możliwość wsparcia przez tak zwany fundusz norweski. To jest fundusz, który wspiera działania w obszarze kultury przez Norwegię, która, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, wspiera między innymi kraje, które do Unii wstąpiły mniej więcej w tym czasie jak Polska. I co się okazuje? Komisja ministerialna, to są czasy jeszcze ministra Bogdana Zdrojewskiego, opiniując ten projekt, uważa, wpisując 0 punktów w rubryce odpowiednim formularzu, który ma rekomendować do Norwegii wsparcie ewentualne wsparcie projektu, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce nie odpowiada na zapotrzebowanie z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa. W związku z tym projekt nie dostaje dofinansowania. Projekt, jak twierdzą pomysłodawcy, będzie zrealizowany z pieniędzy prywatnych, społecznych, obywatelskich. Państwo polskie nie rekomenduje tego projektu, aby mogło dostać wsparcie. Natomiast cały też paradoks, przypomnę, bo mówiłem też o tym wcześniej, tragizm sytuacji polega między innymi na tym, że decyzję taką podejmował minister Bogdan Zdrojewski, ten sam, który z Zygmunta Baumana, oficera KBW powołanego do rozbijania polskiego podziemia niepodległościowego, uczynił główną gwiazdą Kongresu Kultury Polskiej z wykładem inauguracyjnym i z ogromną fetą jako jaką majorowi, zdaje się, KBW, Zygmuntowi Baumanowi wtedy uczyniono. Tu nie ma pieniędzy na Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tutaj z jednego z tych, którzy podziemie niepodległościowe zwalczali, dla takiej osoby czyni się wspaniałą imprezę, wspaniałe wydarzenie. I to jest też, wydaje mi się, kluczem do zrozumienia też tej sprawy jest taka odezwa, którą podpisał major Łupaszka, czyli dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, gdzie w dwóch zdaniach mówi, o co chodzi, jeżeli chodzi o tę walkę o niepodległość. O co chodzi żołnierzom niezłomnym? Bo on pisze tak. Wypowiedzieliśmy walkę tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. I teraz, jeżeli honoru nie oddamy i nie oddamy pamięci, jeżeli państwo się w to nie włączy, jeżeli polityka historyczna i kulturalna państwa też w kierunku przywracania pamięci o tych żołnierzach nie pójdzie, to tak jak wspomniałem, będą mordowani po raz trzeci. A osoby, które są odpowiedzialne za ich gehennę, będą wynoszone na piedestał już może nie fizycznie, bo wiele z nich zmarło, jak choćby Wolińska czy Jaruzelski, ale w innej formie. Przez film, przez dobre słowo, czy dla żyjących przez fetę, jaką chociażby za pieniądze publiczne uczyniono Baumanowi parę lat temu na Kongresie Kultury Polskiej. Rzecz niepojęta.
Jak zachować pamięć o wielkich Polakach? Dziś rozmawiamy z panem redaktorem Tadeuszem Burzańskim oraz z panem Janem Józefem Kasprzykiem. Wiemy też, że no, ta kultura, też powstają liczne piosenki też na ten temat. Bardowie pięknie wyśpiewują. Za chwilę usłyszymy jeden z utworów, Wyklęci Niezłomni, autorstwa i wykonania Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka, Jana Pietrzaka i Jerzego Zelnika. Ale też i zapraszamy państwa, bo chcemy też, żeby państwo uczestniczyli w naszych rozmowach. Być może jest jakaś krótka refleksja, być może jakieś bardzo ważne pytanie. Zapraszamy, aby się włączyć w rozmowy niedokończone. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz drugi numer z końcówką 66, a kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady to 011 48.
Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To wyście wskazali, jak zachować honor, gdy dla chłopców Stalin był prawdą wcieloną. To wyście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznani od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
Rozmowy niedokończone, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słyszę rozmowy o żołnierzach wyklętych i o jedwabnym.
No między innymi, a przede wszystkim o żołnierzach wyklętych, niezłomnych. A jak ma pan na imię i skąd telefonuje?
Bolesław. I dzwonię z Śląska.
I słuchamy, panie Bolesławie.
Chciałem powiedzieć, że nie ma co wracać do jedwabnego. Prymas Glemp wyraźnie napisał, wpisał się podczas uroczystości i przyznał, że to zrobili Polacy. Nie ma po co odgrzebywać i obciążać rząd, skoro przecież nasz prymas,
no, dziękuję,
mianowany przez Jana Pawła II.
Dziękuję, panie Bolesławie, za pańską opinię i za pański tutaj też ton. Ale myślę, że właśnie po to jest historia, po to są historycy, aby szukać faktów, aby szukać prawdy, bo czasami możemy być wprowadzeni w błąd. I nieraz ja wiem, że ja sam popełniam błąd i też mogę źle coś zrobić, powiedzieć jakieś złe słowo, albo stanąć w złym momencie i coś poprzeć, tak? Ale być wprowadzonym w błąd. I po to są historycy, po to są ci, którzy badają pewne sprawy, aby przedstawiać nam fakty, aby się dowiadywać czegoś nowego i tu nagle dowiadujemy się nowych rzeczy.
To jest niezbędne na pewno, żeby właśnie po to jak pan jak ojciec stwierdził, no tu jesteśmy, prawda, żeby te białe plamy wyjaśniać. Ja może bym się skupił też na 1 marca, prawda, bo to jest ten dzień, który, jak już mówiliśmy, zawdzięczamy, prawda, i Lechowi Kaczyńskiemu, Januszowi Kurtyce. I on będzie teraz znowu po raz piąty obchodzony. I znając program uroczystości, okaże się, i to wszyscy Państwo zobaczą zapewne w środkach masowego przekazu, że patronem tego święta jest Bronisław Komorowski. Plan jest taki, żeby o godzinie 12 1 marca zaprosić rodziny pod grób nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego, tam złożyć kwiaty, prawda, w intencji zamordowanych żołnierzy niezłomnych. Może warto dodać, że cały czas tablica im poświęcona tam nie powstała, mimo wieloletnich starań różnych patriotycznych środowisk.
A też wspartych, przepraszam, że wejdę w słowo, bo pamiętam taki list ówczesnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandra Szczygły, który właśnie postulował w oparciu o płynące od środowisk kombatanckich sygnały, aby w tych tablic upamiętniających miejsca od bitwy pod Cedynią aż po rok 45 upamiętnić również żołnierzy niezłomnych. To nie powstało, natomiast jest tam dalej Krzyż Grunwaldu, którym odznaczano między innymi tych walczących z podziemiem niepodległościowym.
Taka jest hierarchia właśnie bohaterstwa, prawda, w III Rzeczpospolitej, że nagradza się morderców, prawda? Nagradza się z jednej strony wysokimi emeryturami, stanowiskami, prawda, wysokimi państwowymi, jak w przypadku zbrodniarza komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego, który był doradcą Bronisława Komorowskiego i rzecz jasna po śmierci też był honorowany przez głowę państwa państwowym, wojskowym, ale też kościelnym pogrzebem. Skoro tutaj nasz słuchacz mówił o prymasie Glempie, warto wspomnieć biskupa polowego Gustka, który właśnie uczcił pamięć mordercy Jaruzelskiego, prawda? I takie rzeczy się dzieją i widać, no, nikt specjalnie przeciwko temu nie protestuje, przynajmniej jeśli chodzi o właśnie naszą tak zwaną elitę rządzącą. To jest uważane za normalne. Wracając do 1 marca, prawda? Potem pan prezydent pewnie pod rękę z rodzinami łączkowymi, czyli rodzinami tych zamordowanych, prawda, na Rakowieckiej i zrzuconych do dołów śmierci, potem na łączce powązek wojskowych, przejdzie do Pałacu Prezydenckiego i tam będzie patronował uroczystości wręczenia aktów identyfikacyjnych części, prawda, ujawnionych i ekshumowanych naszych żołnierzy niepodległości. I no, ja bym skomentował to tak, że pan prezydent zawłaszcza sobie święto żołnierzy niezłomnych. Nie jest autorem tego święta. To nie był jego pomysł i sam nic w tym kierunku nie zrobił, prawda, żeby czcić żołnierzy niezłomnych, prócz tego nieszczęsnego pochówku Wojciecha Jaruzelskiego, który był dla mnie osobiście policzkiem, prawda. Ja się nie spodziewałem, że doczekam takiego dnia w swoim życiu, że państwo, prawda, polskie będzie honorowało przywódcę hunty wojskowej, prawda, i człowieka, którego nawet sąd III RP uznał za przywódcę związku przestępczego o charakterze zbrojnym, prawda, więc to stała się rzecz niebywała, prawda, że pochowano go z honorami, ale ja tylko przypomnę, że właściwie to jest konsekwencja w ogóle polityki, prawda, tych środowisk i Bronisława Komorowskiego, bo ten sam Bronisław Komorowski utrzymuje zażyłe kontakty i jego kancelaria z tak zwanym klubem generałów. To jest środowisko komunistycznych generałów, rzecz jasna, w dużej mierze tych, którzy wprowadzili w Polsce nieszczęście pod postacią stanu wojennego. No i ożywione kontakty trwają. Również utrzymuje je
czyli tych,
pan
którzy
minister
mają
Siemoniak.
Krew bratnią na rękach.
Mają krew bratnią na rękach i oni są, prawda, stałymi gośćmi w Pałacu Prezydenckim. I podejrzewam, że to jest główna szczera, prawda, polityka Bronisława Komorowskiego, a jego, prawda, ukłon teraz w kierunku żołnierzy niezłomnych ma tylko w roku wyborczym zapewnić mu poparcie, bo miło jest się pokazać, prawda, w kontekście rodzin łączkowych, w kontekście ekshumacji naszych bohaterów, samemu właśnie nic nie robiąc w tym kierunku, a spijać śmietankę, prawda? Ja tylko powiem o jeszcze jednej bardzo skandalicznej sprawie, bo pewnie też słuchacze są tym zainteresowani. Często spotykam się z takim pytaniem, prawda? Jak to właściwie jest z tymi ustawami, które mają pomóc ekshumować naszych żołnierzy niezłomnych z Łączki, prawda? Bo przecież pan prezydent mówił, że właśnie jego działania mają przyspieszyć te prace, a wręcz je umożliwić, prawda? Że nie ma innej drogi. No, niestety nie jest to prawda. Należało przeprowadzić śledztwo prokuratorskie na Łączce, czyli prokurator wchodzi na teren, prawda, cmentarza i dokonuje tam wszystkich niezbędnych czynności mających ustalić wszystkie przyczyny, a może też sprawców, dokonanej tam zbrodni komunistycznej, bo ta zbrodnia miała dwa etapy. Pierwszym elementem był ten właśnie sowiecki strzał w tył głowy na ulicy Rakowieckiej, prawda? Gdzie mordowano naszych bohaterów. Potem ich przewożono w nieznanym kierunku. Od kilku lat zaledwie wiemy, że to właśnie jest warszawska Łączka, prawda? Tam był ostatnia część dramatu się dokonała tych ludzi, prawda? Rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa, Łukasza Cieplińskiego, prawda? Tam właśnie zrzuceni do dołów śmierci zostali, prawda? Ale tych bezimiennych dołów. I tam jest prokurator, prawda, uznając, że jest to zbrodnia komunistyczna, ogradza teren i dokonuje wszelkich możliwych czynności, które mają wyjaśnić tę sprawę, nie pytając nikogo o zdanie, prawda? Dokonuje tych czynności w imieniu Rzeczpospolitej, w majestacie polskiego państwa i prawa tego państwa.
A co z tą ustawą prezydencką?
No właśnie, i nikt nie ma tutaj możliwości zaprotestować, prawda? Natomiast ustawa prezydencka niestety prowadzi nas na manowce, bo pan prezydent stwierdził, że śledztwo prokuratorskie jest niemożliwe. Wcześniej IPN tak uznał, prawda, że nie jest to możliwe. Przekazał sprawę prezydentowi. Prezydent podzielił ten pogląd, prawda, że nie tędy droga, że trzeba nowelizować istniejące prawo. I to jest właśnie pułapka, bo okazuje się, że ta nowela ustaw o grobach i cmentarzach wojennych uzależnia wydobycie naszych bohaterów z dołu śmierci od zgody rodzin komunistycznych pochowanych na górze, prawda? Jest Łączka Warszawska, ma dwa poziomy, prawda? Doły śmierci na dole, gdzie leżą bohaterowie, i na górze bardzo często komunistyczni oprawcy, którzy zostali tam pochowani decyzją wspomnianego już zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego i jeszcze jednego pana zmarłego też niedawno i też pochowanego z honorami na powązkach wojskowych w Warszawie, czyli Floriana Siwickiego. Prawda? Ci dwaj panowie przesądzili o tym, że dalsza część tego planu, prawda, będzie trwała, czyli niemal doskonała zbrodnia komunistyczna, prawda? Najpierw zamordować, strzelić w tył głowy, zrzucić do bezimiennego dołu, a potem jeszcze na tym miejscu postawić grob. Jaruzelski nigdy za to nie odpowiedział, Siwicki też, prawda? I kończąc słowo o tej nowelizacji, prawda? Wojewoda mazowiecki, który będzie pertraktował z tymi rodzinami komunistycznymi teraz, ma możliwość podjęcia decyzji o przesunięciu danego grobu. Prawda? Tylko że, i teraz uwaga, prawda? Ta rodzina komunistyczna może się od tej decyzji odwołać w trybie administracyjnym do sądu, przejść wszystkie możliwe instancje, prawda, sądowe, a i nie mamy żadnej gwarancji, że sądy przyznają rację, prawda, naszym bohaterom, znając, prawda, to, jak są skonstruowane, prawda, sądy, skąd one się w ogóle wzięły, prawda, i że to środowisko nigdy nie zostało rozliczone, raczej należy sądzić, że przyznają rację tym rodzinom komunistycznym. I to jest całkowity paraliż prac na łączce, w tym, jeżeli przyjmiemy taką wersję, prawda, za właściwą, to może się okazać, że nigdy naszych bohaterów nie wydobędziemy z tych dołów śmierci. Przeciwko temu protestuje
i nie będą mieć prawdziwego
Fundacja Łączka.
Dokładnie.
Apelując o to, żeby wrócić do śledztwa prokuratorskiego, a jeśli nie, to prezydent też ma kompetencje własnej inicjatywy ustawodawczej, na przykład w postaci dekretu, prawda, specjalnego, i wtedy tylko no, trudno się spodziewać tego po Bronisławie Komorowskim. Tu liczymy też na zmianę, że kto inny, prawda?
Może jeszcze do tego momentu.
W tym roku
tego...
ja tylko postawię kropkę, jeśli można. Ponieważ Warszawska Łączka jest miejscem szczególnym, prawda? Nawet można powiedzieć, że jest miejscem świętym, prawda? A przez to właśnie, kto tam w tych dołach śmierci decyzją komunistów spoczął. W tym miejscu należy ustanowić specjalne prawo, szczególne prawo, które pozwoli ich w trybie natychmiastowym stamtąd wydobyć, nie patrząc na żadne, prawda, przeszkody prawne, rzekome, prawda, formalności, a tym bardziej nie wolno tego uzależniać od zgody rodzin komunistycznych, bo to jest dalsza część tej samej polityki zbrodniczej wobec Polaków.
Myślę, że do tego jeszcze będziemy wracać w trakcie tego programu, a już wiem, że ktoś już czeka od dłuższego momentu, nie chciałbym zajmować dużo też tych impulsów. Bardzo proszę, halo.
Szanowni Państwo.
Kto się dodzwonił do nas?
Andrzej Wewnic, Warszawa.
Tak, tak.
Warszawiak z krwi i kości. Historyk, dziennikarz. Ja słucham tych słów, tej audycji z bijącym sercem. Bo jakże mogę inaczej? Jestem przedstawicielem schyłku pokolenia II Rzeczypospolitej, tych bohaterów, o których dzisiaj mowa. Bohaterów, trzeba to powiedzieć, których wielu rozpoczynało walkę jeszcze w legionach Józefa Piłsudskiego, o których tak pięknie mówi zawsze pan Jan Kaszczyk, wielki człowiek, który kontynuuje dzieło, można powiedzieć, wielkiego marszałka. I tam się przecież rozpoczęła ta walka. Potem był wrzesień, potem była druga rzecz, potem była polskie państwo podziemne, o czym nie możemy zapomnieć, bo przecież uczestnicy Płakowskiego zbrojnego podziemia to w 90% żołnierze Armii Krajowej. I tam się zaczęła ich walka. Ten etap niejako tragiczny, końcowy, Płakowskie zbrojne podziemie, to był finał tej walki. Tragiczny finał. I jestem dumny, że dzisiaj są tacy ludzie jak pan Jan Kasprzyk, jak pan Tadeusz Pluszański, którzy poświęcają kawał swojego życia, żeby mówić prawdę w tym okresie zakłamania, w tym okresie, o którym tu mówiono, że prezydent Rzeczypospolitej szydł żołnierza Wileńskiej Armii Krajowej, bo to trzeba pomówić. Nie bójmy się. 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jego stryj był też żołnierzem Armii Krajowej, otoczył się samymi funkcjonariuszami PZPR-u z towarzyszem Nałęczem na czele. Kuźniar, Osiatyński, Strzałkowski, do rana wymieniać. To są funkcjonariusze PZPR-u, czyli partii, która mordowała tych żołnierzy Armii Krajowej, partii zbrodniczej. Ja miałem zaszczyt uczestniczyć w tej walce o prawdę historyczną, bo był taki tygodnik WTK, którego naczelnym redaktorem był żołnierz Orlika, majora Mariana Bernaciaka, Jurek Ślaski, który redagował pismo WTK poświęcone tej sprawie. Wtedy nie można było w ogóle mówić o tych sprawach. Cenzura dzwoniła i żądała, żeby mówić o w każdym razie nie o AK, o ruchu oporu. Jego marzeniem było, żeby kiedyś nadeszły te czasy, żeby mógł pisać o swoim wspaniałym dowódcy. I chciałem zacytować na koniec mojej wypowiedzi słowa, które są chyba ciągle aktualne, z jego książki Żołnierze Wyklęci, którą już napisał w 1994 roku. Cytuję. Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy Armii Krajowej, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze swojej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swoich ideałów i swoich towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki, już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności. I myślę, że te słowa uczestnika tamtych walk to są jakąś genezą, jakimś podsumowaniem tego, o czym mówimy. I dzisiaj z oburzeniem, z bólem patrzę na to, co się dzieje w telewizji, w prasie, gdzie te wartości święte są opluwane, niszczone. Mówimy o stosunku do historii. Przecież to wszystko jest świadectwem tej władzy do historii, do tradycji. Przykładów jest dziesiątki. Dziesiątki. Można by... Ja mam teczkę całą.
Panie Andrzeju, na pewno jest antyprzykładów bardzo dużo, a my dzisiaj właśnie mówimy, jak zachować tak pamięć o wielkich Polakach i dziękujemy, że pan tutaj
i
też nam...
Zachowujemy pamięć dzięki takim ludziom, jak pan Tadeusz i pan Jan. Tak, między innymi takim ludziom i dzięki waszej audycji. Szczególnie jest to ważne, że za parę dni będziemy obchodzić to ważne święto. Cześć wszystkim pamięci nieugiętych żołnierzy Armii Krajowej i kontynuatorów tego dzieła żołnierzy wyklętych.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy pana. Panie Andrzeju, dziękujemy za takie dobre też słowa.
Bardzo dziękujemy.
Pan Andrzej jako kombatant.
Bardzo dziękujemy i gorąco pana Andrzeja Wernica pozdrawiamy, który przywołał właśnie postać redaktora Jerzego Ślaskiego, który właściwie jako pierwszy wprowadził do powszechnego obiegu swą książką to sformułowanie żołnierze wyklęci. I faktycznie oni byli wyklęci przez władzę sowiecką, przez władzę komunistyczną, natomiast nigdy nie wyklął ich naród, nie wykleła ich Polska. Stąd też pewien taki spór semantyczny, czy wyklęci, czy niezłomni. Oni są i wyklęci wtedy, ale i niezłomni przez swą postawę, więc to nie są jakby wykluczające, a w zasadzie uzupełniające się określenia w odniesieniu do tamtego pokolenia. Przywołane tu były słowa Jerzego Ślaskiego z jego książki, że byli to ludzie, którzy nie uciekli z tej ziemi, tylko jej bronili. Istotnie warto przypomnieć, że żołnierze podziemia antykomunistycznego, podziemia, czy żołnierze tej drugiej konspiracji, żołnierze niezłomni, realizowali w ten sposób ostatni rozkaz swojego dowódcy z okresu okupacji niemieckiej, czyli generała Leopolda Okulickiego, który wprawdzie 19 stycznia 1945 roku rozwiązywał struktury Armii Krajowej, ale w swym ostatnim rozkazie pisał: wojna się nie skończyła. Polska, według rosyjskiej recepty, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami. Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym, sprawiedliwym i demokratycznym państwie polskim. Dalszą swą pracę prowadźcie, pisał generał Okulicki, w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego. Oni wypełniali ten rozkaz. To była regularna, choć działająca w warunkach partyzanckich, armia. To było przedłużenie, można powiedzieć, II Rzeczpospolitej. To było coś na miarę powstania styczniowego, gdzie w różnych skupiskach ta wojna partyzancka trwała i gdzie racje były po stronie żołnierzy niezłomnych. Te racje nie rozkładały się między żołnierzy niezłomnych a ich oprawców, czy tych, którzy ich ścigali po lasach, żołnierzy UB, KBW, Milicji Obywatelskiej, funkcjonariuszy, czy wreszcie samego NKWD. I też warto pamiętać w kontekście tych słów, że oni nie uciekli z tej ziemi, o tym, że armia podziemna, armia żołnierzy niezłomnych broniła Polaków przed sowietyzacją w sposób bardzo taki konkretny. To była obrona polskiego chłopa przed kolektywizacją i sowietyzacją polskiej wsi. To było rozbijanie ubeckich więzień i uwalnianie nie tylko żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale również tych, których tam wsadzano za nieposłuszeństwo, czy też nawet drobne rzeczy związane z obrażaniem nowej władzy, władzy ludowej. Więc można powiedzieć, że była to forma samoobrony narodu polskiego przez tę armię żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, przed sowietyzacją Polski, przed tym zniewoleniem idącym z Kremla. Można by powiedzieć, że była to nie wojna domowa, jakby chciały, relatywizując środowiska, o których już tu mówiliśmy, ale była to wojna wolnych Polaków ze zniewoleniem, z namiestnikami Kremla. Wojna wolnych Polaków, tych, którzy wolność umiłowali. I teraz, tak jak tamci żołnierze niezłomni zastąpili niejako struktury państwa polskiego, czy tworzyli taką Polskę partyzancką, Polskę podziemną w okresie powojennym, tak warto zauważyć, że i współcześnie od 20 paru lat obywatele wyręczają państwo w pamięci o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. Przecież wszystkie inicjatywy, zarówno w tej sferze kultury, przywołana choćby przed paroma minutami wspaniała piosenka wykonywana przez Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka, Jana Pietrzaka czy Jerzego Zelnika, ale wiele innych również i na tę bardziej młodzieżową nutę hip-hopowych, raperskich piosenek i w sferze ikonografii, i w sferze filmowo-teatralnej poświęconych temu okresowi polskiej historii żołnierzom wyklętym się dzieje. I to, co bardzo ważne, a myślę, że to bardzo niepokoi tych, którzy chcieliby rozmyć problem walki o suwerenność w okresie powojennym, to, że pamięć o żołnierzach wyklętych zachowują ludzie młodzi, którzy widzą w żołnierzach niezłomnych, w tym pokoleniu walczących przez prawie 20 lat, aż do ostatniego strzału, czyli do śmierci Józefa Franczaka Lalka w 1963 roku, widzą punkt odniesienia, widzą fundament, na którym można budować wartości współczesne. I w tym momencie mamy tę sztafetę pokoleń. Mówiliśmy o tym w programie telewizji Trwam, że tak jak ci, którzy walczyli o niepodległość w latach I wojny światowej, czerpali garściami z dziedzictwa powstania styczniowego. Tak jak potem ten sztandar niepodległości przejęli żołnierze wojny polsko-bolszewickiej i Armii Polskiej Niepodległej, Armii II Rzeczpospolitej. Jak od nich ten sztandar przejęli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierze niezłomni, tak wreszcie obecnie przejmują od nich ludzie młodzi. Widzą w tej sztafecie pokoleń ogniwem, które łączy ich marzenia o Polsce z poprzednimi wiekami, z poprzednimi czasami i epokami, to ogniwo, to jest to ogniwo, które się nazywa żołnierze niezłomni. Że to jest jakby przeniesienie idei niepodległościowej, idei wolnościowej Polski we współczesne czasy. Proszę zwrócić uwagę, że najwięcej obecnie w kulturze masowej, patriotycznej odwołań jest właśnie do okresu żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Nie, nawet nie do wcześniejszych epok. I jest to zrozumiałe, bo bliżsi są nam ci, którzy do niedawna jeszcze raz uchodzili za zapomnianych, czy byli zapomniani, ale bliżsi są nam też na tej osi czasu, którą historią zwiemy. Stąd tak wiele inicjatyw tych różnych komitetów społecznych, które są zawiązywane w różnych miastach z centralnymi uroczystościami, o których jeszcze pewnie parę słów powiemy, ale to właśnie robią ludzie młodzi. To jest ten przykład, który też przywoływałem w poprzedniej audycji. Ten wspaniały bieg Tropem Wilczym nazwany, czyniony przez Fundację Wolność i Demokracja. Bieg, który wynosi 1963 metry, czyli tyle odwołanie do daty ostatniego żołnierza niezłomnego, Józefa Franczaka. I w tym roku w 81 miastach młodzi ludzie, to jest prawie 20 tysięcy ludzi, będzie swoim wysiłkiem fizycznym świadczyć, ubrani w koszulki między innymi z wizerunkami żołnierzy niezłomnych, o tym, że chcą być spadkobiercami w tej sferze ideowej żołnierzy wyklętych, ale też chcą im oddać cześć. I to są ludzie, którzy robią to dobrowolnie, za własne pieniądze, nie korzystając ze wsparcia państwa i środków państwowych. Tu obywatele zastąpili państwo i zrobili to w sposób, moim zdaniem, bardzo dobry.
I jeśli Janka Skrzyk mówił o Józefie Franczaku lalku, tutaj trzeba powiedzieć o kilku przynajmniej sprawach. Pierwsza podstawowa jest taka, że właśnie Józef Franczak lalek, ostatni żołnierz II Rzeczpospolitej, nawet nie partyzant, po prostu to był ostatni, prawda, ostatni żołnierz, który poszedł się bić o Polskę we wrześniu 1939 roku i tak wytrwał, prawda, w tym lesie, walcząc zbrojnie wraz ze swoimi dowódcami, Hieronimem Dekutowskim Zaporą, najpierw potem Brońskim Uschokiem, prawda? Do połowy lat 50. W końcu został sam, przez 10 lat się ukrywał, zaszczuty, prawda? Skazany na banicję, ale w jaki sposób było to możliwe, możemy zapytać. Właśnie dlatego, że Polacy w miastach, miasteczkach, wioskach popierali polskich żołnierzy. Józef Franczak Lalek mógł przeżyć jeszcze te 10 lat, do października 1963 roku, tylko dlatego, że pomagało mu kilkanaście wsi na Lubelszczyźnie, które zapewniały mu schronienie, wikt i opierunek. Polacy nie chcieli, wbrew temu, co dzisiaj, prawda, dalej twierdzi propaganda, która właściwie jest dalszą częścią propagandy komunistycznej. Polacy nie chcieli Sowietów, prawda, nie chcieli NKWD, UB, prawda, nie chcieli sowieckiej okupacji. Polacy chcieli wolności, chcieli, prawda, żyć w wolnym kraju, stąd popierali polskich żołnierzy, popierali, udzielali schronienia właśnie Józefowi Franczakowi Lalkowi. No, ale znalazł się taki jeden człowiek, niestety z jego rodziny, który go wydał, prawda, dla pieniędzy. No?
Czyli, za 30 srebrników.
Za 30 srebrników kilkanaście wiosek popierało, prawda, ukrywało, a jeden wzbogacił się, prawda, na tym, że wydał go w ręce, już nawet UB nie było, prawda, w ręce SB i ZOMO i 3 października 1963 roku, otoczony, prawda, przez obławę właśnie komunistyczną, jeszcze się ostrzeliwał, prawda, w tym Majdanie Kozic Górnych, ale nie miał żadnych szans, prawda? I dzisiaj no, ta historia właściwie zakończyła się bardzo pozytywnie, szczęśliwie, prawda? Radośnie, bo jego syn Marek Franczak odzyskał dzięki śledztwu prowadzonemu przez IPN, odzyskał czaszkę swojego ojca, bo to znowu był no, ten, prawda, zbrodniczy plan, że nie wystarczyło zabić, trzeba było jeszcze pohańbić zwłoki po śmierci, tak jak hańbiono je rzucając do tych dołów śmierci na łączce, prawda, i w innych miejscach kraju, bo takich łączek w Polsce mamy wiele, prawda, wszędzie to są bezimienne groby naszych bohaterów, prawda, tam praktyka była taka, że tam, gdzie była siedziba NKWD, gdzie był areszt czy więzienie, prawda, sowieckich służb specjalnych, tam młodych chłopaków masowo przewożono, represjonowano, stosowano brutalne śledztwa, ale też mordowano na miejscu, właśnie takim strzałem w tył głowy, także cała Polska jest usłana takimi łączkami i dzisiaj naszym obowiązkiem jest wydobycie ich wszystkich, prawda? I deklaruję, że Fundacja Łączka nie spocznie, dopóki nie wydobędziemy wszystkich naszych żołnierzy niepodległości, żołnierzy niezłomnych z tych dołów śmierci, prawda? Ale często było jeszcze tak, że oddzielano właśnie po zamordowaniu głowę od tułowia. I to jest między innymi przykład Józefa Franczaka Lalka, prawda? Po śmierci jego czaszka została użyta do badań medycznych przez studentów Akademii Medycznej w Lublinie, prawda? I dzisiaj Marek Franczak, można powiedzieć, że no, też zastanowić się po 25 latach, czy jest to właściwie sukces, prawda? Minęło tyle lat, on już właściwie stracił nadzieję, że odzyska całego ojca, prawda? No ale ma tą czaszkę, prawda? Czaszka wróciła do rodziny i będzie mógł pochować właśnie
27 lutego.
Tak jest. Dochować czaszkę do tułowia swojego ojca, ale niestety na taki luksus nie mogą liczyć cały czas rodziny łączkowe. Podam przykład Marii Fildorf-Czarskiej, córki generała Nila. No ona postawiła sobie w życiu dwa cele. Z jednej strony ukaranie wszystkich żyjących morderców ojca. Cała plejada, prawda, i tych śledczych sędziów, prokuratorów, w tym właśnie oskarowa Helena Wolińska-Brus, prawda? To na wniosek Marii Fildorf była ścigana, prawda? Oczywiście ściganie było tak mało skuteczne. Myślę, że celowo, prawda? Te wnioski były też formułowane w sposób dosyć nieudolny, prawda? Żeby właśnie nie doprowadzić do ekstradycji jej do Polski, prawda? Z Oksfordu. I żadnego, nawet żyjącego w kraju mordercy generała Fildorfa nie udało się osądzić. Drugim celem Marii Fildorf było odnalezienie szczątków taty i przez większość swojego życia szukała w różnych miejscach, prawda? W samej Warszawie jest kilka takich lokalizacji, które brała pod uwagę, prawda? Czy to na Okęciu, czy jest jeszcze, prawda, cmentarz na Służewiu. To jest też olbrzymi problem, bo tam prace zostały zablokowane i to zablokował te prace sam Instytut Pamięci Narodowej, prawda? Co jest w ogóle jakąś monstrualną, prawda, jakimś monstrualnym nieporozumieniem, prawda, że sam IPN, prawda, zablokował pracę swojego człowieka, czyli profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który tam właśnie tam starał się, prawda, wydobyć szczątki naszych żołnierzy niezłomnych. To mu nie pozwolono, prawda, bo może lepiej właśnie patrzeć w przyszłość, prawda, a nie wracać i gdzieś tam się w ziemi grzebać, prawda. No to jest skandaliczne, jest to, że tak do tego podchodzą same władze, prawda, dzisiejszego Instytutu Pamięci Narodowej, a na Służewie szacuje się, że nawet 3000 naszych żołnierzy niezłomnych leży pod ziemią i na nich właśnie zrobiono groby, prawda? Łączka to jest 300, Służew 3000. Da? I teraz, czy my mamy właśnie taki wniosek wyciągnąć z tego wszystkiego, że władzom III Rzeczpospolitej nie zależy na tym, żeby tych ludzi wydobyć, prawda? Że one tylko pozorują pewne prace w tej sprawie, że Bronisław Komorowski tylko właśnie no, udaje, że sprzyja tej idei, a w gruncie rzeczy właśnie ta nowelizacja przygotowana przez jego kancelarię całkowicie blokuje te sprawy. Czy my mamy w związku z tym za chwilę usłyszeć, że dzieci rotmistrza Pileckiego nie odzyskają szczątków swojego taty, prawda, że dzieci innych żołnierzy niezłomnych umrą, prawda, z takim przeświadczeniem, że nie udało się tego zrobić, z przeświadczeniem całkowitej przegrany, prawda?
Że państwo polskie nie umożliwiło
sprawiedliwości, prawda? Bo nie dość, że kiedyś komuniści zamordowali ich bliskich, pozbawili, prawda, rodziny, męża, ojca, prawda? Potem te rodziny były uznawane przez lata za rodziny bandyckie, pozbawione możliwości rozwoju, prawda, kształcenia czy znalezienia godziwej pracy, to jeszcze dzisiaj, w III Rzeczpospolitej, po ćwierć wieku, prawda, od tego okrągłego stołu, okazuje się, że państwo polskie wpisuje się w ten zbrodniczy plan komunistów, żeby nasi bohaterowie pozostali na zawsze w tych dołach śmierci, bo rzekomo nie można nic zrobić. To jest tak samo jak z tymi pomnikami sowieckimi, prawda? Które mają dalej trwać w Polsce, bo podobno umowa polsko-rosyjska z 1994 roku, podpisana przez towarzysza Leszka Millera ze stroną rosyjską, blokuje przesuwanie tych pomników na przykład na cmentarze Armii Radzieckiej. I to jest kolejny raz niestety dowód na to, jak jesteśmy wprowadzani w błąd. Z jednej strony Jan Kasprzyk przypominał sprawę Bogdana Zdrojewskiego, prawda, i tego, że uznał Muzeum Żołnierzy Niezłomnych w Ostrołęce za niespełniające kryteriów zapotrzebowania społecznego, co jest w ogóle jakimś nonsensem, prawda. Ja wtedy zareagowałem dosyć mocno na to, wysyłając pana Zdrojewskiego do Moskwy. Niech on sobie będzie w takim razie ministrem kultury, ale nie Polski, tylko Rosji, prawda? Skoro on ma takie podejście do naszych bohaterów, prawda? Ale z drugiej strony właśnie jesteśmy wprowadzani w błąd, że ta umowa polsko-rosyjska przesądza o tym, że te pomniki mają zostać. To jest nieprawda, drodzy państwo. Strona rosyjska ma tylko możliwość wyrażenia opinii na ten temat. Nie ma możliwości wstrzymania jakichkolwiek ruchów związanych z przenoszeniem tych pomników. Cały czas jesteśmy dezinformowani. Jeszcze jedno słowo odnośnie wspomnianego już Muzeum Żołnierzy Niezłomnych. Oczywiście Ostrołęka tak, jak najbardziej, i tam władze lokalne, samorządowe postanowiły, że wbrew przeciwnościom, wbrew temu, że właśnie nie ma dotacji na poziomie państwowym, oni zrobią to muzeum, czekają na sponsora w tej chwili. Da? Ale takim centralnym, drodzy państwo, punktem, gdzie powinno powstać wielkie Muzeum Żołnierzy Niezłomnych, jest areszt przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Da? I my też musimy o to walczyć. Tam są te mury, które pamiętają tragedię naszych bohaterów. Prawda? Są cele, w których byli przesłuchiwani nasi niezłomni, w których pracowali ci brutalni manikiurzyści, prawda? Ci śledczy. Prawda? Gabinet Józefa Różańskiego, Goldberga. W końcu są piwnice, do których byli sprowadzani i mordowani strzałem w tył głowy. Ten obiekt musimy zachować. Prawda? To jest ostatni moment, żeby on jeszcze pozostał w tej formie, prawda, nienaruszonej niemal, prawda, przez lata. Więzienie trzeba wyprowadzić za miasto, tak jak to się dzieje w cywilizowanych krajach. Są obiekty, prawda, stare więzienia, które są inaczej użytkowane, a nowoczesne więzienia się wyprowadza poza teren miasta. Tak samo trzeba zrobić na Rakowieckiej. I tutaj znowu mamy Komorowskiego, który no, w pewną grę prowadzi z nami wszystkimi, bo powiedział w pewnym momencie tak, Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, oczywiście. Tylko rozumie to pan prezydent w sposób specyficzny. Nie cały teren więzienia, czego się domagamy, prawda? Tylko wydzielmy jedno pomieszczenie, zróbmy parę gablotek. Nie o to chodzi, prawda? Ten cały obiekt musi świadczyć o tym, co tam się stało. przywołam jeszcze śmierć od mistrza Witolda Pileckiego. Prawda? Ksiądz Jan Stępień zapamiętał, widząc przez okno, prawda? Miał taką możliwość, że nie było całkowicie, prawda, zasłonięte blendami, tylko miał tam jakąś szparę, prawda? I zobaczył, jak wyprowadzają na egzekucję Pileckiego. On to relacjonował tak, że nawet no, rotmistrz nie uczynił jednego samodzielnego kroku, że on był po prostu prowadzony pod ręce, ciągnięty. Stąd no, bardzo tragiczny wniosek można wysnuć, że prowadzili już trupa, prawda? Że tak go wcześniej skatowali, że ten strzał w tył głowy sowiecki był tylko formalnością, prawda? I później właśnie go wywieźli, prawda? Więźniowie rakowieckich zapamiętali stukot końskich kopyt. Wtedy właśnie byli wywożeni, prawda, pod osłoną nocy, zamordowani polscy bohaterowie, i taki wózek z konikiem właśnie jechał sobie w nieznanym kierunku. A dzisiaj wiemy, że jest to teren Łączki, czyli dawnego pola więziennego, prawda? I naszym obowiązkiem jest wydobycie wszystkich zamordowanych, prawda? Zrobimy to niezależnie od państwa. Jeżeli nie teraz, to poczekamy na lepsze czasy, prawda? Polityczne. Może ten rok je przyniesie, ja bardzo na to liczę, bo na przykład w Sejmie jest parlamentarny zespół do spraw tradycji żołnierzy niezłomnych, w którym zasiada szereg posłów PiSu i tylko oni w tej chwili są zainteresowani historią żołnierzy niezłomnych. Żadna inna partia, niektóre wprost otwarcie deklarują, że to są, prawda, że to byli bandyci. Platforma jest bardzo sceptyczna też wobec tego. Ciekawe, jak posłowie zareagują na tą nowelizację prezydencką. Moim zdaniem jednoznacznie Prawo i Sprawiedliwość powinno się wypowiedzieć przeciwko temu projektowi, bo on jest po prostu szkodliwy, jest zły, prawda? Nie wolno dać się wciągnąć w tę pułapkę, bo prezydent Komorowski oferuje nam pułapkę, prawda? Że naprawdę ci ludzie pozostaną w tej ziemi, czyli ziści się ten plan komunistów, plan zbrodni doskonałej.
Wcześniej już pan Jan Kasprzyk powiedział, że wiele różnych na przykład piosenek, wielu artystów, typu nawet rap, hip-hop, gdzieś wspomina i właśnie kultywuje pamięć o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. Różne są style muzyki, które to robią. Może taki apel do dziadków, może do rodziców, aby gdzieś tam swoim nastolatkom, wnukom bądź dzieciom rzeczywiście sprezentować gdzieś jakąś płytę. Są różne nazwiska. Tutaj padają Tadek na przykład, jest taki, który o tych żołnierzach rapuje, można powiedzieć, to jest ich styl. No ale też Maleo Reggae Rockers wydało szereg płyt, właśnie ta tematyka jest im bliska. Przed nami właśnie jedna z piosenek, Za wolność, śpiewa Halinka Młynkowa, no i zespół Maleo Reggae Rockers.
Ślady krwi tych, co nie wrócą już powstania. Dyscyplina i oddanie, choć to jeszcze dzieci były. Gdy spotkały Niemca w bramie, zobaczyły, z kim walczyły. A on tylko na nie spojrzał, a dziewczęta dumnie stały. I zobaczył, z kim dziś walczyły. Baśka, Bomba, Ewa, Małgorzata, Iza, Hanka, Alka, Marysia, Ada, Ata, Kaja, Alina, Nina, Anka, Dorota, Bożena, Kasia, Anna, Wanda, Nowina, Litka, Jola, Lena, Janina, Kuba, Irka, Sława i Zosia i nasza syrenka Danusia.
Bardzo proszę, Radio Maryja, rozmowy niedokończone, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Pokolenia Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się z nami połączył?
No, z Opola dzwoni Ryszard.
Ryszard, dobrze.
No, może mogę mieć trochę tremy, bo tak pierwszy raz dopiero dzwonię.
Nie szkodzi.
Słucham tego radia i tego wszystkiego. No, obrzydzenie mnie bierze, co się tu dzieje w tej Polsce. Obrzydzenie. I chcę się odnieść właśnie do tego pana z tej Warszawy, co to mówił. No, świetnie, ale ja myślę, no ile ludzi teraz słucha tego radia? Myślę, że to jest za mało. Ja myślę, że te organizacje różne, partia pisowska czy jakieś inne, powinny organizować jakieś wiece i zaprosić tego pana, żeby to głośno mówił na całą Polskę, żeby wszyscy słyszeli, o co chodzi.
Mm-hmm.
Bo ja wiem tu, w moim tu okręgu mam mnóstwo ludzi, którzy narzekają, ale o PiS-ie nie chcą słyszeć. I oni mówią, nie pójdą na wybory. I tu jest to cały błąd.
Może tak, panie Ryszardzie, żeby to nie wybrzmiało, że to jest jakaś... W tych rozmowach jest kampania na rzecz jakiejś partii, bo to nie o to chodzi.
Przepraszam, ale chodzi mi o co jeszcze? Chodzi mi o wyjście na ulicę, prawda? Na przykład akta, jak było, to młodzież wyszła i to pomogło, prawda?
No bo to było coś ich...
Tak. No więc to, a teraz tu ludzie, teraz ja dla się dziwię, dlaczego jak podnieśli wiek emerytalny, dlaczego ci ludzie nie wyszli na ulicę? Teraz będzie znowu ta konwencja przeciw przemocy, no to już jest coś strasznego. Ja myślę, że powinna się protestować. Za mało to jest w telewizji, bo jak tak słyszę, ile ogląda? 2-3 miliony ludzi tylko słucha tego radia.
No i wie pan, panie Ryszardzie, to nie chodzi o to, żeby się teraz zniechęcać,
tylko
chodzi o to, że przez takie programy my powinniśmy się nawzajem edukować i iść i mówić to sąsiadowi i mieć te konkretne argumenty.
Ja właśnie próbuję to robić, ale to jest ile ludzi? 10
ale wie pan, to będziemy rozmawiać. Pozdrawiam pana serdecznie. Ja proponuję, aby wziąć i zapisać te wszystkie argumenty, które są, żeby brać nawet kartkę i zapisywać.
Ale właśnie też pamiętać o tej maksymie, że kropla drąży skałę. To, że ja jestem święcie przekonany, że słucha nas dużo osób i to też był efekt wspaniały tego, że telewizja Trwam znalazła miejsce na multipleksie, właśnie tego, że władza poczuła, że nie może stać obok narodu, musi się zgodzić, bo tu naród jest suwerenem. Naród jest suwerenem i właścicielem tego państwa. No oczywiście mechanizmy podstawowe, które w każdym państwie powinny decydować o tym, co suweren sobie życzy, to karta wyborcza, prawda, ale są też sytuacje, w których w innych formach trzeba też manifestować to, o czym pan wspominał. Natomiast myślę, że przy okazji tego dnia, który przed nami, czyli Dnia Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, trzeba też brać taką naukę na dzień dzisiejszy, naukę dla każdego z nas, bo pamiętajmy, że o ile początkowo Żołnierze Niezłomni trwali w takim przekonaniu, i walczyli w przekonaniu, że nie jesteśmy sami, że być może wybuchnie wojna między światem zachodnim a Sowietami, że dzięki temu uda się wywalczyć niepodległość Polski z zaangażowaniem również sił Zachodu. Te nadzieje oczywiście bardzo szybko się skończyły, ale jednak trwali, wiedząc, że ich walka ma z jednej strony charakter straceńczy, tak po ludzku mówiąc, ale po drugie jest budowaniem fundamentu pod przyszłą wolną Polskę. To jest to zdanie, o którym wspomniałem w części telewizyjnej, które powiedział kiedyś Antoni Heda Szary, że Polska ma być heroiczna, a nie skundlona, dlatego żeśmy się bili. I myślę, że nauka stąd na współczesność też płynie taka, że nie traćmy ducha, nawet jeżeli chwilowo dotknie nas jakaś porażka, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy na straceńczych pozycjach. To jednak ta maksyma Piłsudskiego, być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, powinna nas obowiązywać. I to też jest nauka płynąca z doświadczenia żołnierzy niezłomnych, żołnierzy walczących o suwerenność. Nie poddawać się. Nie wszystko stracone. A nawet jeżeli musimy ofiarę, no my nie, ale oni ze swego życia złożyć, to nie jest to ofiara daremna. I na szczęście możemy się teraz, no to jest wstyd, że po 25 latach wolności, ale pokazując historię żołnierzy niezłomnych, pokazać, że to oni byli tymi moralnymi zwycięzcami i to oni powinni być fundamentem Polski, która teraz na progu XXI wieku winna być budowana. Nie ich oprawcy. Polska, która jest współczesna, musi nawiązywać do tego etosu, do tej filozofii życia, do tych wartości, które żołnierze wyklęci swoją postawą reprezentowali. A te wartości, oprócz tych trzech podstawowych, czyli Bóg, honor, ojczyzna, to bezinteresowna służba państwu polskiemu, to oddanie sprawie i to wreszcie rzecz, która moim zdaniem współcześnie jest taką no, sporą chorobą naszego społeczeństwa, mianowicie nie działajmy w pojedynkę. Nie jest ważny czubek mojego własnego nosa, mój portfel, moje konto. Działajmy dla siebie nawzajem, w bliskim, rodzinnym, ale i szerszym społecznym otoczeniu. Oni, bohaterowie naszej wolności z lat 40., 50. i początku 60., dawali z siebie wszystko, byli bohaterami, którzy dali nam wolność po latach, ale byli fundamentem naszej wolności. Od nas nikt takiej ofiary póki co, daj Boże, nie wymaga. Ale często ten patriotyzm dnia codziennego jest trudniejszy niż patriotyzm czasu wojny, ale z żołnierzy wyklętych również płynie nauka na patriotyzm dnia codziennego. Bezinteresowne oddanie się sprawie, a tą sprawą jest niepodległość i wolność Rzeczpospolitej.
Pan Tadeusz Burzański.
Ja bym powiedział tak, że to są szalenie ważne kwestie, które teraz poruszamy. Przypomnę mniej znane słowa rotmistrza Pileckiego, bo znane są te, że prawda, o Święcim przy tym to była igraszka, mówiliśmy o tym, ale rotmistrz powiedział jeszcze coś bardzo ważnego. Kiedy generał Anders chciał odwołać go z tej misji w kraju, kiedy wiedział, że no, grupa Pileckiego jest zagrożona, prawda? Zaciskają się trzy niezależne od siebie pętle, prawda? Tam po prostu działali agenci, którzy ostatecznie doprowadzili do aresztowania całej grupy, prawda? Kilkunastu osób w maju 1947 roku. Anders próbował ich ratować, prawda? I wydał rozkaz Pileckiemu. Co zrobił Pilecki? Odmówił wykonania rozkazu. Powiedział, że on nie wróci do Włoch. Prawda? Że on nie wybierze lepszego, spokojniejszego życia i wypowiedział wtedy słowa, które powinny być dzisiaj dla nas też pewnym kierunkiem. Prawda? Ja stąd nie wyjadę. Ktoś tu musi trwać bez względu na konsekwencje. Prawda? Myślę, że to jest bardzo też istotne dzisiaj, prawda, dla Polaków, którzy no jednak ich miejsce jest tutaj w kraju, prawda? Powinniśmy tutaj trwać, te konsekwencje też mogą być, prawda? Te czasy są dosyć trudne, oczywiście nieporównywalne do tego, co się działo, prawda, w czasach stalinowskich, ale jednak nie jest łatwo dzisiaj funkcjonować, prawda? Dzisiaj przeżyć tutaj od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, ale myślę, że te słowa rotmistrza właśnie traktujmy jako wskazówkę, że nasze miejsce, miejsce Polaków jest w ojczyźnie. Rotmistrz Pilecki oczywiście zapłacił za to najwyższą cenę. Próbował też ratować swoich współpracowników i jedną z takich osób właśnie był mój tato, prawda, który był kurierem Witolda Pileckiego, przewoził tajne meldunki, prawda, sytuacji w kraju o stopniu sowietyzacji Polski do Andersa, prawda, z Warszawy do włoskiej Ancony, gdzie stacjonował sztab drugiego korpusu polskich sił zbrojnych na zachodzie. I Pilecki powiedział w pewnym momencie mojemu tacie, chociaż ty się ratuj, prawda, ty jak już pojedziesz do tych Włoch, to zostań tam, prawda, bo zaraz nas wszystkich zwiną i nasza przyszłość jest niepewna. Prawdopodobnie skończy się to dla nas wszystkich tragicznie. Ojciec powiedział, że on jednak wróci, prawda, i rzeczywiście tutaj wrócił, też trwał tutaj bez względu na konsekwencje. Jeszcze jedna sprawa odnośnie tego, że żebyśmy byli właśnie zjednoczeni dzisiaj wokół pewnych idei. Rotmistrz Pilecki potrafił jednoczyć Polaków wokół konkretnej idei. Tą ideą była wolność, niepodległość ojczyzny. To jest moim zdaniem fenomen, prawda? Człowiek, który potrafił najpierw zjednoczyć więźniów Auschwitz właśnie wokół idei wyzwolenia obozu, więźniów o różnych poglądach politycznych. Tak samo było z grupą rotmistrza powojenną. Ci ludzie stanowili szerszy przekrój społeczny, prawda? Myśleli bardzo różnie, byli związani z różnymi nurtami przedwojennej polityki polskiej. Jednak rotmistrz ich wszystkich właśnie zjednoczył wokół znowu tej sprawy, prawda, przez duże S, czyli niepodległości Polski. I to jest też szalenie istotne, że my często, znaczy nasi przeciwnicy, prawda, starają się nam wmówić, że żołnierze niezłomni to jest jakaś prawica. Prawda. To jest totalna bzdura. Żołnierze niezłomni, oni byli z polskich miast i wsi. To byli ludzie związani właśnie z różnymi prądami w II Rzeczpospolitej. Byli tam piłsudczycy, byli tam endecy, byli tam chadecy, byli tam socjaliści, byli tam ludowcy. Oczywiście nie było komunistów, bo komuniści byli po drugiej stronie i strzelali im w tył głowy. No, ale no, nad tym się zastanówmy, prawda, że był to szeroki przekrój społeczny. Po prostu Polacy walczyli zbiorowo z komuną właśnie w ramach tego ostatniego powstania polskiego. Prawda. Jak my się dzisiaj możemy zjednoczyć? Ja na przykład Państwa namawiam do tego, żebyście byli z nami, z Fundacją Łączka między innymi. Prawda. Mamy na naszej stronie internetowej www.fundacjałączka.pl można przeczytać, wydrukować apel właśnie w sprawie naszych niezłomnych bohaterów zamordowanych i zrzuconych do tych dołów śmierci. Ten apel zawiera się w trzech punktach. Szalenie Państwa zachęcam do poparcia, do zbierania głosu, bo to jest konkret, który można dzisiaj zrobić. Te trzy punkty dotyczą z jednej strony jak najszybszej ekshumacji naszych żołnierzy niezłomnych z dołów śmierci na Łączce. Drugi punkt, jak najrychlejszej identyfikacji wszystkich wydobytych. Ostatni w końcu, upamiętnienie naszych bohaterów narodowych w wielkim panteonie, który mam nadzieję stanie w końcu, mimo tego, że władze i instytucje państwa polskiego w tej chwili tego nie chcą. Prawda? Starają się zamiast panteonu zrobić panteonik, prawda? Skromne upamiętnienie. My chcemy tam panteonu na wzór cmentarza Orląt Lwowskich. To jest ta ranga sprawy, to jest ta wielkość, która oddaje wielkość czynu tych ludzi, prawda? Sprawy, za którą właśnie, tej sprawy przez wielkie S, prawda? Za którą ci ludzie walczyli i często oddali życie. Serdecznie Państwa zachęcam do wejścia na stronę www.fundacjałączka.pl, bez polskich znaków oczywiście, i tam przedstawiamy nasze bieżące działania, prawda? Różne petycje, które piszemy w kółko do władz, apele, prawda? Do Instytutu Pamięci Narodowej, do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwo pana Kunerta, do pana Bronisława Komorowskiego, prawda? Żeby ich uczulić na to, że to jest sprawa naszej przyszłości, prawda? To są nasze tradycje, które jeśli porzucimy, to przestaniemy być polskim narodem, prawda? Sprawa łączki w tej chwili jest priorytetem dla, powinna być priorytetem dla polskiego państwa. Jeżeli nie jest, to my musimy oddolnie właśnie naciskać na nich wszystkich. Mamy w tej chwili około 50 tysięcy głosów zebranych i w Polsce, i wśród Polaków za granicą, i każdy może wydrukować z naszej strony taką petycję i zbierać głos.
I kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie już.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, kto z nami się połączy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Kłania się Katarzyna z Warszawy.
Witam serdecznie.
Chciałam podziękować za tę audycję. To już druga w ostatnim czasie dotycząca żołnierzy wyklętych. Ja dzwonię z serdecznym zaproszeniem na sympozjum, które odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, właśnie poświęcone pamięci żołnierzom wyklętym. Sympozjum Żołnierzy Wyklęci i ich Kaci, zbrodnie nierozliczone. Sympozjum odbędzie się 11 marca o godzinie 10. Wstęp jest wolny. Jednym z prelegentów będzie pan Tadeusz Pużański, który będzie właśnie mówił na temat łączki warszawskiego Katynia, miejsca świętego. W tym kontekście uważam, że warto, żeby słuchacze, którzy są żywo zainteresowani tematem żołnierzy wyklętych i wszystkie osoby, zwłaszcza osoby młode, serdecznie zapraszamy na to sympozjum 11 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaczynamy o godzinie 10. I w tym miejscu pragnę również bardzo serdecznie podziękować Radiu Maria za to, że podejmuje temat żołnierzy wyklętych i w ten sposób doszukuje się tego właściwego miejsca w historii dla tych Polaków, którzy do końca walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
Bardzo dziękuję pani Katarzyno.
Bardzo za tę informację, za zaproszenie. Proszę państwa, kiedyś Piłsudski wypowiedział takie słowa, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się tylko zbiorowiskiem ludzi zajmujących czasowo dane terytorium. I chodzi o to też przy okazji 1 marca, żebyśmy nie byli tylko zbiorowiskiem ludzi, ale narodem, a zatem budowali pewną wspólnotę. Służą temu również obchody. Tutaj dziękujemy za informację, którą pani przekazała o sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tych obchodów będzie w Warszawie, w kraju bardzo, bardzo wiele. Ja bym chciał państwa gorąco zaprosić na kilka z nich, bo myślę, że to też jest jakaś forma budowania wspólnoty, oddawania hołdu żołnierzom wyklętym i poczucia, że jesteśmy elementem czegoś większego, czyli właśnie narodu, a nie społeczności, która mówi jednym językiem tylko. Otóż pierwsza rzecz, bez względu na to, gdzie mieszkamy, czy to jest Warszawa, Kraków, Gdańsk, a może Londyn, a może Chicago, wywieźmy 1 marca biało-czerwoną flagę. To jest, proszę państwa, dzięki inicjatywie prezydenta Lecha Kaczyńskiego święto państwowe. To nie jest wprawdzie dzień wolny od pracy, bo często te święta państwowe kojarzą nam się z koniecznością czy odpoczynkiem, bo nie idziemy do pracy. No w tym roku nie idziemy do pracy, bo to jest akurat niedziela. Ale to nie zwalnia nas z obowiązku uczczenia tego choćby w ten sposób. Uczczenia biało-czerwoną flagą. Niech w polskich domach 1 marca ta flaga zawiśnie, ta święta flaga, za którą oni oddawali życie, ten biało czerwony czy biało-amarantowy kolor, niech w polskich oknach wisi. To też jest taki moment, żebyśmy mogli się policzyć, zobaczyć, ile z tego narodu, a nie społeczności zostało, prawda? Wydarzeń będzie bardzo dużo. Centralne będą odbywać się 1 marca o 12 na Łączce, na kwaterze EU. To bardzo ważne miejsce, bo święte miejsce. Bądźmy tam o 12 w południe 1 marca. 1 marca o 15.30 pod aresztem śledczym, dawnym aresztem śledczym przy ulicy Rakowieckiej zostaną złożone kwiaty, odbędzie się też apel pamięci. To są wszystko oczywiście uroczystości społeczne, organizowane oddolnie przez obywateli, często wbrew władzom, a czasami zamiast władz państwowych, więc pamiętajmy o tym. I wreszcie o godzinie 17 centralne uroczystości na placu Marszałka Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza, na którym to grobie, miejmy nadzieję, znajdzie się już niedługo tablica upamiętniająca żołnierzy niezłomnych, tak jak są tablice upamiętniające inne czyny oręża polskiego. Po tej uroczystości, po apelu poległych, przejdziemy krakowskim przedmieściem i placem zamkowym do katedry świętego Jana, gdzie zostanie o godzinie 19 odprawiona msza święta w intencji żołnierzy niezłomnych. Ale będzie też bardzo wiele uroczystości innych i wydarzeń innych. One są oczywiście przede wszystkim w internecie do sprawdzenia, ale też niech Państwo śledzą wiadomości lokalne w miastach, gdzie są chociażby pomniki żołnierzy niezłomnych w ostatnich latach odsłonięte. Ale w Warszawie na przykład w piątek o godzinie 11:30. Będzie złożenie kwiatów na rogu ulicy Oczki i Chałubińskiego. To jest siedziba dawnej informacji wojskowej. Uroczystości organizowane przez dzielnicę Ochota, miasta stołecznego Warszawy. To jest miejsce, gdzie potem swą zbrodniczą działalność uprawiały wojskowe służby informacyjne, rozwiązane na szczęście przez pana ministra Antoniego Macierewicza. Tam oddamy hołd tym, którzy tam w latach 40. i 50. byli katowani. A w sobotę 28 lutego całodzienny od 11 maraton filmów dokumentalnych, filmów, których kilkanaście pokazanych zostanie, to już czwarty maraton filmowy, w auli Liceum Stanisława Staszica przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Filmy niezwykłe, pokazujące również kwestie prac ekshumacyjnych na Łączce, filmy o żołnierzach niezłomnych w reżyserii i według scenariusza Aliny Czerniakowskiej. Wspaniały dzień z żołnierzami wyklętymi, z żołnierzami niezłomnymi. To też forma oddania im hołdu, ale też poznania ich historii, bo tak jak na początku audycji mówiłem, to zabijanie żołnierzy wyklętych po raz drugi to było zabijanie pamięci o nich. I wreszcie też gorąco Państwa zapraszam 8 marca w niedzielę u Ojców Redemptorystów w Warszawie przy ulicy Karolkowej wieczorem o 18:30 msza święta i koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej, koncert w hołdzie niezłomnym. Tych wydarzeń, tak jak wspomniałem, będzie bardzo dużo. Nie tylko w Warszawie, bo w Warszawie tradycją od 4 lat jest, że każde miejsce, gdzie ginęli albo byli katowani żołnierze wyklęci, jest czczone w ciągu dnia. Nie sposób wymienić tu wszystkich tych przedsięwzięć. Zresztą Społeczny Komitet Obchodów, który zbiera z kraju wszystkie informacje, rozsyłając komplet materiałów, 4 lata temu to były 2-3 strony. W tym roku to jest 30 parę stron, co oznacza, że ta tradycja nie tylko nie ginie na szczęście, ale również się rozrasta, gromadząc wokół idei upamiętnienia żołnierzy wolności, bo takich też można nazywać żołnierzy niepodległości, niezłomnych żołnierzy niepodległości, młode pokolenie. To jest bardzo, bardzo ważne.
I mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Ryszard, chciałbym, jeśli można, dwa pytania zadać.
Tak, bardzo prosimy, księże.
Pierwsze pytanie dotyczy pana Bronisława Komorowskiego, który ponoć wspominał o tym, że jego ojciec walczył w oddziałach upaszki. To chciałbym się, żeby panowie się ustosunkowali do tego tematu. I druga sprawa, no jakoś brakuje mi w tym całym pięknym programie słowa na temat Łukasza Cieplińskiego, który przecież umierał za ojczyznę, ale i za wiarę chrześcijańską, za wiarę katolicką. Dlatego chciałbym, żebyście panowie może coś powiedzieli na temat ewentualnego procesu beatyfikacyjnego pana Łukasza Cieplińskiego w związku z tym, że męczennikiem za ojczyznę i za wiarę naszą świętą, jak umierał z tymi słowami przecież na ustach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Również dziękujemy, pozdrawiamy księdza.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Pan no tak, Tadeusz
jeśli chodzi o pierwsze, no, o pierwsze pytanie, to no, rzeczywiście ojciec Bronisława Komorowskiego był żołnierzem Łupaszki, prawda, Zygmunta Szendzielarza, naszego wybitnego dowódcy. Natomiast wbrew temu, co mówi głowa państwa, nie był żołnierzem niezłomnym. Bronisław Komorowski 1 marca lubi powtarzać, prawda, mój ojciec był żołnierzem niezłomnym. Nie jest to Prawda. Żołnierz niezłomny to jest żołnierz walczący z Sowietami. Ojciec Bronisława Komorowskiego nie oddał ani jednego strzału w kierunku Sowietów. On był ciężko ranny w kolonii wileńskiej pod Wilnem, prawda? W ramach operacji Ostra Brama, czyli w ramach powstania wileńskiego, i tam został w szpitalu, a potem poszedł na Berlin. Taka jest prawda.
A z kim poszedł na Berlin?
No z ludowym wojskiem. Prawda?
Czyli tutaj już nie było zapory.
No czyli, no tak, no czyli tutaj nie mamy, nie ma miejsca na walkę żołnierza niezłomnego, bo ona zakłada, że była to walka nie z Niemcami, tylko z Sowietami. Odnośnie Łukasza Cieplińskiego, piękna postać kolejna. No, wybitny polski żołnierz, dowódca, żołnierz dwóch okupacji, niemieckiej i sowieckiej. Przed śmiercią, przed tym barbarzyńskim strzałem w tył głowy, połknął medalik, mając nadzieję, że zostanie zidentyfikowany po latach. Ci więźniowie, którzy szli na skazanie, w większości wiedzieli, że zostaną gdzieś zrzuceni właśnie do jakiegoś dołu, że nie będą mieli swojego grobu, że rodzina nie dowie się, gdzie ich, prawda, ci barbarzyńcy, komuniści, gdzie porzucili ich szczątki. No? I Łukasz Ciepliński też sobie zdawał z tego sprawę, stąd ten połknięty medalik. Niestety do dzisiaj ten medalik nie pomógł w odnalezieniu Łukasza Cieplińskiego. Znaleziono szczątki mężczyzny z medalikiem, ale to nie był Ciepliński. Nie tylko on wpadł na taki pomysł. Cały czas czekamy na ekshumację komendanta 4. Zarządu Głównego WiN-u, prawda? Ale niestety w obecnym stanie prac, jak mówiłem już, prawda, jest to sprawa całkowicie zablokowana. Łukasz Ciepliński zasłużył zapewne także na film, prawda, na wspaniały film hollywoodzki, który też mógłby być prawdziwie polskim kandydatem do Oscara, bo w tej chwili mamy innych kandydatów, inne filmy zdobywają Oscara, tak jak mówiłem, prawda, moim zdaniem są to filmy antypolskie. My mamy wspaniałe historie, prawda, polskich bohaterów, polskich żołnierzy niepodległości, żołnierzy niezłomnych. Każda z tych historii nadaje się na wielką narodową epopeę. To są niesamowite życiorysy. Prawda? Pamiętamy o tym ostatnim momencie kaźni tych ludzi, o tym strzale w tył głowy, ale przywracajmy też ich życiorysy. Prawda? Opowiadajmy o nich, bo to są naprawdę sensacyjne historie, dużo ciekawsze niż James Bond, szczególnie, że James Bond jest historią wymyśloną. Prawda? Tutaj mamy życiorysy, prawda? Historie, które się wydarzyły. Na pewno rotmistrz Pilecki zasłużył też na taki film, prawda? Myślę, że może kiedyś też postaram się, może znajdę jakiegoś reżysera, zekranizować wspomnienia mojego taty, prawda? Wydane niedawno pod tytułem Z otchłani, prawda? To jest opowieść właśnie o jego losach podczas okupacji niemieckiej, potem sowieckiej. Tak jak rotmistrz Pilecki, ostatecznie ojciec został skazany na podwójną karę śmierci, prawda? Za szpiegostwo i próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Szczęśliwie Bierut złagodził, prawda, wyrok z kary śmierci na dożywocie, ale ci ubecy, prawda, na Rakowieckiej też zrobili tacie numer, bo w pewnego dnia wyprowadzili go tak jakby na egzekucję, prawda? Poprowadzili go właśnie do piwnic. Ojciec myślał, że to już jest, prawda, że to są ostatnie chwile jego życia. W ostatniej chwili poszli na górę do pomieszczeń administracyjnych i tam, prawda, rozkosznie, prawda, oświadczyli, że ty taki owaki bandyto, prawda? Prezydent Bierut się ułaskawił, masz szczęście. Prawda? I w pierwszym momencie ojciec pomyślał, przeżyłem, prawda? Ale za chwilę przyszła refleksja, że co to znaczy, prawda, dożywocie, że on do końca życia będzie musiał, prawda, żyć w ciężkim stalinowskim więzieniu, prawda, trafił do Wronek, które by, w której też trwały śledztwa, w której ludzie byli po prostu zabijani, prawda, ale ci wszyscy żołnierze niezłomni zasłużyli właśnie na swoje filmy, ale też zapewne warto robić dokumenty przedstawiające ciemną stronę mocy, prawda, tych właśnie morderców, te bestie, które opisuje, prawda, w swoich książkach, i nie możemy zapomnieć, prawda, z jednej strony o żołnierzach niezłomnych, a z drugiej o tych, którzy ich przesłuchiwali, prawda, skazywali, oskarżali, strzelali w głowę, prawda, i to też tych, których można jeszcze, należałoby rzecz jasna skazać. Ja wielokrotnie namawiałem IPN, żeby zapoznali się również z moimi książkami, prawda, bo to są gotowe akty oskarżenia wobec tych żyjących komunistycznych sadystów. No tutaj zainteresowania zbyt wielkiego niestety nie ma i możemy powiedzieć, że tę batalię niestety przegraliśmy, że Polska nie rozliczyła się z czasów komunistycznych, że komunizm nie zostanie w Polsce osądzony, prawda? Bo ci ludzie po prostu odeszli albo odchodzą, tak? W większości. Ale to, co można, to pamiętajmy o tym, mówmy o tym. Szczególnie, prawda, jest to apel do młodzieży, która rokrocznie coraz bardziej włącza się, prawda, w te obchody i podczas tych, prawda, uroczystości, marszy coraz więcej z roku na rok widać młodych ludzi w koszulkach, tak, prawda, z, tak, Inką, z Pileckim, z Łupaszką.
A to też jest ważne, bo młodzi ludzie, być może tu też jest klucz do zrozumienia, dlaczego też fascynują ich żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Pamiętajmy, że to bardzo często byli ludzie w wieku właśnie tych, którzy chcą ich naśladować, 18, 20, 30-latkowie. Natomiast jeszcze jedno zdanie do telefonu księdza, który dzwonił, czyli kwestia procesów beatyfikacyjnych. No, nam cywilom ciężko to oceniać, bo jakby uczeni w prawie kanonicznym są inni, ale proszę pamiętać, że wiele z tych postaci, pułkownik Łukasz Ciepliński, ale i Witold Pilecki, nie tylko przez swą śmierć, można powiedzieć męczeńską, dlatego że pamiętajmy, że śmierć w tamtych latach to nie była tylko śmierć za ojczyznę, to była również śmierć za wiarę, dlatego że wraz z wkroczeniem komunizmu do Polski to była również wojna o światopogląd. To była wojna z Bogiem, to była
wojna o duszę.
Wojna o duszę. Sowietyzacja Polski to nie było tylko narzucenie porządku politycznego, ale też światopoglądowego, czyli porządku świata bez Boga, gdzie Boga zastąpił Stalin, czy też materializm, komunizm. Tak? W związku z tym każdy z nich, oddając życie za Polskę, oddawał je również za wiarę. A biorąc pod uwagę, że były to osoby, których heroiczność też życia codziennego, rodzinnego, to byli wspaniali ojcowie, wspaniali mężowie, myślę, że jest warta uwagi, bo myśmy przyzwyczaili się do tego, że świętymi, błogosławionymi nie zostają bohaterowie narodowi, bo to w średniowieczu było dość powszechne, natomiast później troszeczkę od tego odstąpiono, ale są wyjątki, przecież był podjęty i w zasadzie proces przygotowujący beatyfikacji Romualda Traugutta, dowódcy powstania styczniowego, nie tylko z uwagi na jego walkę narodowo-wyzwoleńczą, ale również z uwagi na jego życie rodzinne, na głęboką duchowość. Pamiętajmy, co Witold Pilecki czytał podczas pobytu w więzieniu. To są rozważania Jana od Krzyża, prawda? Więc głęboka duchowość, człowiek głębokiej modlitwy, no tak świadczą pamiętniki współwięźniów, tych, którzy obserwowali jego pobyt w komunistycznym więzieniu. Podobnie jest z pułkownikiem Cieplińskim, którego zresztą...
Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka.
Tak, męczennika, tak, za wiarę, ale i można by powiedzieć, no ksiądz Jerzy Popiełuszko został również zamordowany za poglądy nie tylko związane z wiarą, ale również za poglądy patriotyczne, prawda? Za przywiązanie do ojczyzny. To szło w parze. Komunizm niszczył nie tylko patriotyzm dlatego, patriotów dlatego, że byli patriotami przyzwyczajonymi do wolnej Polski, ale patriotów, którzy również wierzyli w Boga, bo to było po prostu w Polsce nierozerwalne. A w Sowietach i narzucaniu systemu sowieckiego, komunistycznego, Boga należało zabrać. W związku z tym zabierano go również w ten sposób, że mordowano tych, którzy byli nośnikami tych trzech słów. Bóg, honor, ojczyzna. Tu dodam też gwoli uzupełnienia, że portret świętej pamięci pułkownika Łukasza Cieplińskiego wisi w prezbiterium, to inicjatywa księdza Józefa Maja, wieloletniego proboszcza parafii świętej Katarzyny w Warszawie, w prezbiterium obok kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, choć nie beatyfikowany, ale jednak w tym panteonie tych, którzy na pewno są w niebie i patrzą na nas.
Godni naśladowania.
Godnych naśladowania. I mówię, nie nam cywilom rozstrzygać, ale być może to jest jakiś pomysł pod rozwagę tym, którzy o tym decydują, czy ofiary komunistycznych zbrodni, znaczy nie wszystkie, ale niektóre, z racji swej heroiczności cnót, bo tak to się chyba przecież określa, nie winny być również wyniesione do chwały ołtarzy, bo my wynosimy ją do chwały w tym panteonie ziemskim, ale być może to też jest jakiś godny rozważenia pomysł.
Na pewno taki i wspomniany tutaj przez ciebie ksiądz Józef Maj, to jest też piękna postać, jakże zasłużona dla walki właśnie o żołnierzy niezłomnych, to jest właśnie były proboszcz parafii świętej Katarzyny na Służewie, tam gdzie są właśnie te doły śmierci, drugie obok, prawda, Łączki. Jeszcze słowo o pułkowniku Cieplińskim, on zostawił wspaniałe świadectwo dla swojego syna Andrzejka, prawda? Listy się zachowały, polecam Państwu, bo to jest niesamowita lektura, pisane z więzienia, z celi śmierci, prawda? O tym, jaki jego syn ma być, prawda? Ma być Polakiem, wychowanym w tradycji katolicki. On nauczał, prawda, sam pozbawiony wolności, prawda, nauczał swojego niepełnoletniego syna z więzienia, prawda. Rotmistrz Pilecki z kolei, którego no mój tata też określił chyba najlepszym terminem, święty polskiego patriotyzmu, co łączy w sobie no te właśnie arcypolskie cechy. Z jednej strony miłość do ojczyzny, prawda, a z drugiej głęboką wiarę katolicką. Przypomnę ostatnie widzenie Pileckiego z żoną, prawda, kiedy już był prawda, pokrwawiony, kiedy miał już przetrącone, prawda, żebra, kręgosłup, kiedy miał zerwane paznokcie, kiedy już był po wyroku wydanym przez ten krzywoprzysiężny stalinowski sąd. Wiedział, że już z tego więzienia, prawda, na Rakowieckiej nie wyjdzie. I co on mówi żonie? Zabraniam ci pisania prośby o łaskę do Bieruta. Prawda? A z drugiej strony to, o co ma naprawdę walczyć, czyli walczyć o dzieci, prawda? Wychować je na dobrych Polaków, wychować w duchu słynnego mistyka, prawda? Tomasza A Kempis, któremu przypisuje się traktat o naśladowaniu Chrystusa. Prawda? To jest ten przekaz, który pozwala nam dzisiaj, no myślę, na podjęcie rzeczywiście kroków beatyfikacyjnych wobec rotmistrza Pileckiego, ale też Łukasza Cieplińskiego. To byli ludzie, to pokolenie II Rzeczpospolitej rzeczywiście żyło tymi wartościami. Bóg, honor, ojczyzna, to nie były jakieś, prawda, wyświechtane frazesy, prawda, dzisiaj ośmieszane właściwie na każdym kroku. Oni postępowali w myśl tych zasad, prawda? I jako tacy dzisiaj powinni być też moim zdaniem wyniesieni na ołtarze. Ta wiara też katolicka nie dość, że niosła ich przez życie, to też pozwalała przeżyć to ciężkie więzienie stalinowskie, prawda? I o tym przekazie powinniśmy dzisiaj też pamiętać przed dzień Wigilii, prawda, właściwie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Tak, może pobożnie kończymy, ale to jest bardzo ważne, ten wątek duchowy. Mam świadomość, że wielu ze słuchaczy zadaje sobie jedno pytanie. To jak to jest? Jest wielu nieosądzonych tych ludzi, zbrodniarzy, katów, tych właśnie żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Czy tutaj my powinniśmy żywić jakąś urazę, nie powinniśmy żywić? Na pewno się takie pytania pojawiają. Jak to jest? Bo to przecież Bóg miłosierny, Bóg sprawiedliwy. A może warto by było w tym momencie, to jest moje takie zdanie i moja myśl, może warto by było się zapytać albo podpowiedzieć tym wszystkim, którzy uciekają od odpowiedzialności, którzy wręcz odrzucają tę odpowiedzialność, że są odpowiedzialni też różnych tych katuszy, nazwijmy to wiecznych, tych katuszy w tym przyszłym życiu, tych ludzi właśnie, którzy są odpowiedzialni, którzy albo nie wzięli odpowiedzialność sami, albo ktoś inny odbiera tę odpowiedzialność, bo przecież mamy czyściec, tak? To jest odpokutowanie win wszelkich. I teraz może w ten sposób komuś przemówić, jak to się mówi, do rozumu, aby też tym ludziom wieczności nie uprzykrzać. Aż tak.
Ale najważniejsza rzecz, od której też żeśmy zaczęli. Nie chodzi o zemstę. Chodzi o sprawiedliwość. I sprawiedliwość tak naprawdę jest elementem nieodłącznym cywilizowanego państwa wyrosłego z kręgu kultury łacińskiej. Sprawiedliwość. Nie chodzi o zemstę. Chodzi o oddanie sprawiedliwości.
Jeśli można w nawiązaniu do tego, co Jan Kasprzyk powiedział, z moich spotkań z bestiami, jak brzmi do ostatnia moja książka, wynika jednoznacznie, że ci ludzie, a spotykałem się z nimi, prawda, z oprawcami mojego taty, prawda, z oprawcami rotmistrza Pieckim, ale z innymi też, właśnie z panią Heleną Wolińską-Brus, również próbowałem rozmawiać, ona mnie oczywiście zbyła, jak usłyszała, że dziennikarz z Polski, prawda, chce tutaj podjąć rozmowę, prawda, to się działo w Oksfordzie właśnie, tam gdzie uciekła, prawda, w latach 70.
I tam tylko przez drzwi właściwie coś tam odbąknął mąż.
Witamy ojca Janusza na rozmowę.
Tak, bo zaczynamy program nocny, ale panowie niestety nie zostaną, bo mają liczne zajęcia jutro, szkoda, bo tak się nawet... Mówię, że cieszyłem, ale nie będziemy rozmawiać po północy, ale mam inny temat też.
Tak, proszę ojca Janusza, żeby tutaj jeszcze pan Tadeusz, tak, pan Tadeusz skończył tę myśl.
Dobrze, to rzeczywiście dziękujemy ojcu Januszowi za wspomożenie nas tutaj w programie, ale z takich, co chciałem powiedzieć, tak, z takich rozmów właśnie z tymi bestiami, z tych spotkań z bestiami, no niestety wyłania się też smutny obraz, smutna refleksja, że żaden z tych oprawców, żadna z tych bestii nie czuła i nie czuje się winna, prawda? Ci ludzie nie wyrazili nigdy żadnej skruchy, prawda? Nie powiedzieli ofiarom, prawda? Rodzinom prześladowanych przez siebie osób takiego jednego magicznego słowa, przepraszam, prawda? Oni się czują dalej niestety bohaterami, czują, że racja jest po ich stronie. Niestety polskie państwo, dzisiejsze instytucje tego państwa utwierdzają tych ludzi w przekonaniu, w bezkarności. Z jednej strony nie można ich osądzić, z drugiej strony fetuje się ich jako właśnie zbrodniarzy, prawda? Takiego Jaruzelskiego, takiego Krzyżanowskiego, Wacława, prokuratora od Inki, prawda? Którego pochowano też z honorami, w koszalinie, tak. Z honorami wojskowymi. A więc polskie państwo daje jasny sygnał. My popieramy komunistycznych zbrodniarzy. My gardzimy bohaterami, prawda? Więc ja myślę, że tutaj przede wszystkim o przebaczeniu nie może być mowy, skoro właśnie nie ma tego aktu skruchy, prawda? No to jeżeli, prawda, taki Zygmunt Bauman, prawda, przyznałby się do tego, że zrobił coś źle w życiu, prawda, że zgrzeszył, że wyrządził innym ludziom wiele zła, to ja myślę, że prześladowani przez niego, prawda, przez majora KBW ludzie inaczej by do tego podeszli. Tutaj niestety nie ma z ich strony żadnej refleksji, więc no trudno im przebaczyć niestety.
Tu pamiętajmy o słowach poety, który wielokrotnie odnosił się do żołnierzy wyklętych, Zbigniewa Herberta, który powiedział w przesłaniu pana Cogito: i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać tym, w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Pamiętajmy o tym, że sprawiedliwość to fundament również właśnie naszej cywilizacji, a przebaczenie jest wtedy, kiedy jest skrucha. To, o czym Tadeusz Płużański wspominał, brak tej skruchy i poczucie bezkarności powoduje, że tego ziemskiego przebaczenia trudno dokonać. Ale to nie chodzi o zemstę. Chodzi wyłącznie o sprawiedliwość, która musi iść równolegle z hołdem dla ofiar, czyli dla żołnierzy wyklętych.
A może kiedyś dowiemy się, to byłoby też bardzo ciekawe, jakie były ostatnie dni czy momenty krwawej luny, nie? Jak u nich to wyglądało? To nawrócenie podobno było, ale to chyba już na tamtym świecie, bo nie ma żadnych spisanych kronik. To byłoby ciekawe. Myślę, że może pan dojdzie kiedyś do jakichś świadectw. Wiem, że w Laskach była w tym domu dla ociemniałych.
No właśnie, tam miała się, prawda, w obliczu sióstr.
Na grobie jest krzyż.
Miała się, prawda, w owych Laskach połączyć z Bogiem, prawda? Tylko że no, jak traktować taki prywatny akt, prawda? Taka osoba jak Luna Brystigierowa, mówiliśmy o jej metodach,
prawda? To bez
miary
tego zła, nie?
Powinna, jak sądzę, publicznie przeprosić, prawda? Właśnie tych ludzi, których.
Czy my jako kapłani powinniśmy najmniej wątpliwości, jak to było, prawda?
Możemy mamy Łotra po
tak, możemy sobie wyobrazić,
prawej czy po lewej stronie.
Ofiarom bardzo trudno było to zrozumieć, ale to będzie
tak,
na następne rozmowy.
Tak, to już na inny czas.
Szkoda, że panowie zostają, ale no cóż, praca jest pracą.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy gorąco państwa i pamiętajmy o tej biało-czerwonej fladze.
1 marca wywieszamy biało-czerwone flagi.
1 marca w różnych miastach Polski za granicą wszyscy Polacy powinni się zjednoczyć wokół żołnierzy niezłomnych.
A w Warszawie takim centrum jest co?
Wspominaliśmy 17. plac Józefa Piłsudskiego, aha, przemarsz, potem msza święta. Tych punktów będzie wiele. Bądźmy 1 marca narodem, oddajmy cześć bohaterom naszej wolności.
Dziękuję jeszcze raz naszym gościom, którymi byli pan redaktor Tadeusz Płużański, publicysta, historyk, prezes Fundacji Łączka.
Bardzo dziękuję.
Oraz pan Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, Ojcze.
Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję tym, którzy telefonowali, którzy dzielili się z nami swoimi uwagami, refleksjami i pytaniami. Dziękuję państwu za uwagę. Jest 23:40, już za moment będzie kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia.
Gdy ruskie wojska stały wokół, nie jeden z nas po cichu marzył, że będzie jak w 20 roku, lecz cud niestety się nie zdarzył. Oddziału pół nam wystrzelali, resztę zabrali do więzienia. W pokoju śledczych wisiał Stalin, symbol nowego pokolenia. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Wyszedłem tuż po październiku, gdy kraj Gomułką się zachwycał. Skończyłem w mieście swym technikum, mieszkanie miałem po rodzicach. Robiłem w hucie na 3 zmiany i nie szczędziłem w pracy trudu, lecz byłem wciąż szykanowany jako bandyta i wróg ludu. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Wkrótce się zresztą ożeniłem z najmłodszą siostrą kumpla z celi i dzielna żona miała siłę codzienną biedę ze mną dzielić. Bóg dał nam 3 udanych synów, gnieździliśmy się w 2 pokojach, a egzystencji złej przyczyną była dla władzy przeszłość moja. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Chodziliśmy rodziną całą, w każdą niedzielę do kościoła. Głosiłem wiarę przodków śmiało i nikt zastraszyć mnie nie zdołał. Inni służyli systemowi, pierś wypinali po ordery, zawsze zeszmacić się gotowi dla przywilejów i kariery. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Ja Solidarność zakładałem w czas krótkiej demokratyzacji, a potem w grudniu odświeżałem stare zasady konspiracji. I znów znalazłem się w więzieniu, gdzie styl przesłuchań uległ zmianom, bo się skupiono na straszeniu, a rąk i żeber nie łamano. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Dożyłem Polski suwerennej, z której oceną się powstrzymam, ale faktycznie to jest cenne, że się ocieplił dla mnie klimat. Wyklęty przez bandycki ustrój, dziś mogę zostać kombatantem, całkiem spokojnie patrzeć w lustro i czasem wspomnieć lata tamte. Bo nie poszedłem, co zaznaczę, z komunistami na współpracę. Ja tylko chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć.
Przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.